Fitmaker Show. W podcaście będzie obowiązywało kilka bardzo prostych reguł. Zasada numer jeden. Podcast zawsze będzie w formie raw. To znaczy, nie będziemy ani filtrować, ani edytować, ani zmieniać, ani wycinać wypowiedzi moich gości. Zasada numer dwa. Goście, którzy będą zapraszani do tego programu, zawsze będą mieli do powiedzenia coś ciekawego, coś kontrowersyjnego, coś mądrego. Nie zawsze na temat dietetyczny. Mam nadzieję, że będzie tu sporo gości ze strefy lifestyle'u, życia, nauki, książki, bądź zupełnie innych dziedzin, na temat których do tej pory wiemy bardzo mało i mam nadzieję, że w trakcie tych wszystkich rozmów dowiemy się dużo, dużo więcej. Zasada numer 3. Nikt z zewnątrz nie będzie dyktował nam warunków nagrywania, a to znaczy, że żaden sponsor, który będzie brał udział w tym, aby ten podcast powstawał, nie będzie narzucał tego, jacy goście powinni się tu pojawić, nie będzie narzucał tego, w jakiej formie podcast będzie prowadzony, ani na jakie tematy będziemy rozmawiać. Mam nadzieję, że te trzy proste reguły sprawią Wam tak dużo frajdy, jak dużo frajdy czerpię ja w trakcie nagrywania rozmów z moimi gośćmi. Ten odcinek podcastu powstaje przy pomocy dwóch firm. Firma numer jeden to sklep testosterone.pl, jeden z najlepszych sklepów internetowych, jeżeli chodzi o suplementację. W jego asortymencie znajdziecie takie rzeczy jak adaptogeny, i to adaptogeny, które są zdecydowanie najwyższej klasy, ponieważ znajdziemy tam największe stężenie substancji aktywnych, jak w przypadku na przykład ashwagandy, różeńca górskiego, bakopy czy gotukoli. To, co najważniejsze, sklep testosteron.pl może pochwalić się największą ilością certyfikatów w kontekście składów swoich własnych autorskich produktów. Tak więc jeżeli szukacie suplementów naprawdę z najwyższego poziomu, spokojnie możecie się tam zgłosić. Dodatkowo na hasło Marek dostaniecie 8% rabatu na całe zakupy dostępne w Waszym koszyku. Firma numer dwa, a raczej mógłbym śmiało powiedzieć projekt, ponieważ drugim sponsorem podcastu jest projekt Alfa, którego założycielami jest Rafał Mazur, znany wszystkim doskonale jako zenjaskiniowca.pl oraz jego wspaniała małżonka Marta Mazur, która jako jeden z niewielu lekarzy w Polsce zajmuje się problemami androgennymi mężczyzn, szczególnie jeżeli chodzi o kontekst niedoboru testosteronu oraz prowadzenia terapii TRT, czyli testosteron replacement terapii, terapii, na której znajdują się m.in. takie gwiazdy jak chociażby Mel Gibson czy znany wszystkim podcaster Joe Rogan. Zatem, jeżeli podejrzewasz u siebie problemy z testosteronem lub niedobór testosteronu, warto zgłosić się do pani dr Marty, wypełnić odpowiedni kwestionariusz na stronie projektalfa.pl i zgłosić się do specjalisty, który prawdopodobnie rozwiąże wiele Twoich problemów związanych z niskim libido, złym samopoczuciem, zmęczeniem, brakiem mocy bądź brakiem motywacji. Zatem, jeżeli chcecie kosmiczne połączenie, to polecam połączenie z zeniaskiniowca.pl oraz Marty Mazur pod nazwą projektalfa.pl. Trzy, dwa, jeden. Cześć Gosia.
Cześć Marek, miło Cię słyszeć.
Dobrze, że słyszeć. Szkoda, że nie widzieć. Mam nadzieję, że... Zresztą na pewno będę niebawem w Szczecinie, więc będziemy się widzieć.
No ten podcast miał być nagrywany przy tekili, tak coś pisałeś.
Nagramy drugą opcję przy tekili. Jak się spotkamy w Szczecinie, to będzie, wiesz, tak zwany drunken podcast Fischer Nostrowska.
Dobrze, tak zrobimy.
Boję się, że polska dietetyka, polski rynek dietetyczny nie przetrwa naszego pijącego podcastu.
Myślę, że nie będzie aż tak źle. Damy radę na pewno.
Ewentualnie my zmienimy branżę na jakieś, wiesz, mechaniczne, zmiana opon, czyszczenie okien albo sprzątanie biur.
Tak, zawsze można znaleźć jakąś alternatywę, nie?
Dobra, łyczek kawki. Bardzo się cieszę, że tu jesteś.
Ja również, dziękuję za zaproszenie.
Tym bardziej, że nasi słuchacze mogą nie wiedzieć o tym, że jesteśmy jakby... po wspólnych studiach w Szczecinie na naszym wspaniałym pomorskim uniwersytecie medycznym i razem przeszliśmy przez licencjat i magisterkę, co się wiąże z milionem zajebistych historii, które przeżyliśmy. Swoją drogą, jeżeli już zaczynamy sobie gadać o naszych studiach, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, że jedynym profesorem, który realnie się rozwijał w XXI wieku i który publikuje treści aktualne, jest nasza ulubiona profesor Stachowska.
Tak, pan Stasia jest wymiataczem.
I to takim najwyższej klasy, nie?
Tak.
To jak pani profesor kiedyś by odsłuchała podcastu swoich dwóch studentów, dwojgi swoich studentów, to ją serdecznie pozdrawiamy. Chociaż podejrzewam, że Stasia nie ma czasu na takie pierdały.
Myślę, że można jej podesłać linka. Na pewno odsłucha, bo ona stara się tutaj wszystko słuchać wbrew pozorom.
Słuchaj, ja ją kiedyś będę chciał na pewno zaprosić do podcastu. Także wiesz, boję się, że tylko zacznie wypominać mi to, co robiliśmy na studiach i to, że nie skończyłem tej magisterki zasranej.
A tak to też... blisko.
Słuchaj, no co ja mogę zrobić? Do wyboru miałem dwie rzeczy. Albo skupić się na zarabianiu pieniędzy, albo skupić się na uzyskaniu tytułu magistra.
No ale nie gadaj, dało radę to pogodzić. Przecież ja jednak obroniłam jakimś cudem tą magisterkę.
Czekaj, przypomnij mi, kto był twoim promotorem?
No, moim promotorem była pani Karinka, którą oczywiście serdecznie pozdrawiam za całą pomoc, którą włożyła w przygotowanie tej magisterki i za całą zrobioną statystykę.
No, dziękuję. Skończyłem swój wywód w tym momencie na temat mojej magisterki. Chociaż moi wspaniali, kochani rodzice do tej pory siedzą i mówią, że powinienem ją skończyć. Natomiast ja już wiem, że na pewno moja magisterka nie będzie skorelowana z dietetyką, tylko już czymś zupełnie innym, jeżeli w ogóle ją zrobię.
Tak naprawdę tytuł, co ci da to, że masz ten tytuł? Wiedza jest dużo ważniejsza, a...
No, dla wszystkich słuchających nas dietetyków, oczywiście ja w żaden sposób nie neguję tytułu magistra dietetyki, jest to zajebiste, bo daje wam możliwość na przykład rozwoju się w kontekście bycia doktorem, czyli tam doktoryzowania się, jak na przykład Michał Wrzosek, czy nasza wspaniała Pina Ichnatowicz, których ja serdecznie pozdrawiam.
Ja również.
Natomiast prowadząc swoją działalność żywieniową, jakby tytuł magistra w mojej skromnej ocenie kompletnie nie zmienia niczego, jeżeli chodzi o to, co jesteś w stanie dać swoim klientom, pacjentom, jakkolwiek to ich będziemy nazywać dzisiaj, to raz, a dwa, że w żaden sposób też nie wpływa na to, jakie stawki jesteś sobie w stanie narzucić w gabinecie, tak? Bo ja się jeszcze nie spotkałem z tym, żeby ktokolwiek mnie zapytał, dlaczego nie jestem magistrem dietetyki z moich podopiecznych, z którymi pracuję. Zupełnie nigdy takiego nie miałem. Nie wiem, czy w swojej praktyce spotkałaś się z takimi rzeczami.
Kiedyś jedyny raz miałam pacjenta, który chciał ode mnie właśnie zdjęcie dyplomu, że skończyłam licencjat, że skończyłam magisterkę i chciał do tego wszystkie certyfikaty ze szkoleń, na których kiedykolwiek je odbyłam, więc to była jedna, jedyna sytuacja, a tak na co dzień to nikogo nawet nie interesuje, czy ty masz tego magistra, czy tego magistra nie masz, czy ty skończyłeś tą dietetykę, czy nie skończyłeś dietetyki, no bo nie oszukujmy się, ale zawód nie jest regulowany, więc w każdym momencie możesz zrobić kurs Groupona i jutro możesz być dietetykiem.
No wiesz, po części jest, nie? Bo ustawa o zawodzie dietetyka przecież wisi w internecie, tak?
Wisi.
Natomiast to, że ona jest nie do przestrzegania i jest tak dziurawa jak, wiesz, skarpetki piłkarza po 99 meczach, no to już jest zupełnie inna sprawa. No i faktycznie tak jest. Zresztą ja to też wielokrotnie powtarzam i zawsze jak rozmawiamy prywatnie, no to o tym mówimy, że jakby tytuł tego, czy ktoś jest dietetykiem, czy nim nie jest, dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Ważne, żeby realnie był dobrym specjalistą i faktycznie tym ludziom pomagał i skupiał się na tym, żeby tym ludziom pomagać, a nie czerpał na tym, że żyjemy w erze, kiedy fitness bije rekordy popularności i wszyscy chcą być zdrowi, fit, wysportowani i tak dalej, i tak dalej. Tak? I rozpisuje diety po 30 zł, co tak realnie wpływa negatywnie na wszystko dookoła i na wszystkich dookoła. No bo rynek się tak nie zachowuje niestety, natomiast jakby już kompletnie abstrahując od tego, to ja uważam, że doktoryzowanie się jest zajebiste i jakby wszystkim dietetykom, którzy chcą się doktoryzować, mocno kibicuję, natomiast taka historia, która dla mnie jest taką legendarną historią i uwielbiam ją opowiadać, to moment, w którym zostałem zaproszony na wykład dla Food Forum w zeszłym roku, gdzie wiesz, dookoła wszyscy magistrzy, doktorzy, doktoranci, tak? I ja jeden Fisher licencjat.
Tak, pamiętam, jak byłeś bardzo zadowolony z tego powodu, ale swoją drogą tak samo było, jak ja wykładałam na kongresie naturoterapii w Warszawie, to tam też byli sami profesorzy i doktorzy i tylko jeden magister Ostrowska.
To jest fajne, nie? Że jakby na tyle zbudowałeś sobie tą opinię pozytywną i ten taki ogólny respekt wśród jakby tych osób, które organizują ten kongres, że cię zapraszają mimo tego, że nie świecisz tytułami tak jak cała reszta na przykład osób wykładających, Oczywiście w żaden sposób nie chcę im ujmować, że to, że ja nie mam tytułu, a oni mają, to jestem na tym samym poziomie, bo nigdy w życiu bym tego nie powiedział. Bo to jest trochę, dla mnie te tytuły naukowe są trochę jak, wiesz, dany w sztukach walki, tak? Że ktoś jest doktorem, tak, to dostaje pierwszy dan. Nie? Jak jest profesorem, to w ogóle już ma tych danów tam 10. Nie? A jak ktoś jest licencjatem, to generalnie jest takim słabym czarnym pasem, jeżeli chodzi o wiedzę. Także tak. Także w ogóle nie umuję tego, natomiast wiesz, to dla nas, nie, czy dla mnie i dla ciebie, uważam, że to taka fajna opcja, że wchodzisz na scenę, na której przed chwilą stał ktoś z tytułem profesora, a ty wchodzisz i mówisz, kurwa, udało mi się zbudować coś fajnego, zrobić coś fajnego, zbudować jakiś tam ogólny respekt do mojej osoby i do mojej pracy i wykładam na tej samej scenie, gdzie inni wymiatacze, czy w ogóle wymiatacze, no bo te tytuły naukowe, wiesz, no, za darmo się ich nie dostaje, tak? Tak. Czy ktoś jest dobrym profesorem, czy nie, w sensie jakby prowadzenia wykładów i tak dalej, to jest zupełnie inna kwestia. I tu znowu pozdrawiam Stasię, bo to po prostu był jeden z profesorów, który był genialny, abstrahując od tego, że biochemii nienawidziłem i ja, tak, i ty, bo to tak, poroniona nauka ta biochemia. Ale to jest właśnie mega, mega fajne w tym kontekście. Dobra, słuchaj, żebyśmy nie gadali tylko i wyłącznie o nas, no to
oczywiście.
Przede wszystkim chciałbym z tobą porozmawiać o kontekście dietoterapii, bo jakby nie było, jeżeli chodzi o Polskę, no to dla mnie ty jesteś wśród wymiataczy dietoterapii i tutaj, szczególnie jeżeli chodzi o kobiety dietetyczki, no tutaj mogę sobie spokojnie wymienić, wiadomo, prekursorów samej dietoterapii, czyli dziewczyny z Sundiet, Paulina Ichnatowicz i Emilię Ptak, bo w mojej skromnej ocenie, no to one w ogóle zapoczątkowały ten trend dietoterapii, jeżeli chodzi o nasz kraj. No tutaj jeszcze mogę dorzucić Iwonę Wierzbicką, bo to też jakby jest dokładnie ten sam poziom prekursora, jeżeli chodzi o dietoterapię, natomiast no, tutaj nam nie Pina i Emilka są wymiataczami, natomiast no, ty też jesteś takim wymiataczem dietoterapii, zdecydowanie, bo mocno w tym temacie siedzisz, co widzimy po tym, gdzie występujesz, jakie są tematy przewodnie twoich wystąpień, szkoleń, czy chociażby artykułów do dosyć dobrych, fajnych czasopism, czy tutaj właśnie do Body Challenge, czy do Naturoterapii, czy chociażby do Women's Health. Więc powiedz mi, jako taki wymiatacz dietoterapii, w twojej ocenie, na jakich elementach dietetyki, czyli takich, wiesz, podwalinach, jeżeli chodzi o samo zdrowie, o samo dbanie o swój organizm, my Kowalscy, znaczy może inaczej, w ogóle Kowalscy powinni się skupić, czyli co w twojej ocenie jest takim najważniejszym elementem, bądź najważniejszymi elementami, nad którymi powinniśmy pracować i nad którymi powinniśmy się skupiać, odtrącając, wiesz, 80% wszystkiego, czyli te 20%, które będzie generowało największy zysk z tego, co jesteśmy w stanie robić albo co powinniśmy robić?
No myślę, że temat jest troszkę skomplikowany, bo w dzisiejszych czasach na pewno wiesz, że Kowalski zazwyczaj oczekuje magicznej pigułki i nie chce nic zmieniać, a nie oszukujmy się, że tutaj często trzeba jednak to życie wywrócić do góry nogami, bo to nie jest tak, że jeśli ktoś jest na coś chory, ma jakiś problem zdrowotny, to weźmie sobie, nie wiem, pigułeczkę na nadciśnienie, pigułeczkę na obniżenie poziomu glukozy, pigułeczkę na tarczycę i już ten organizm będzie funkcjonował prawidłowo. Często tak naprawdę my musimy wrócić do korzeni i zadbać o ten sen. Sen tak naprawdę będzie najważniejszy w kontekście tego wszystkiego, a my ten sen najmniej dostrzegamy, tak? Zazwyczaj jest tak, że ludzie śpią po 4-5 godzin dziennie, wstają rano jak trup, przez to, że nie śpią, nie mają energii do tego, żeby sobie zjeść coś dobrego, czy ugotować coś dobrego. Zazwyczaj jedzą coś dobrego, ale nie jest to dobrej jakości produkt, tylko smakowity. A później dziwią się, że nie ma efektu i często też latają od jednego dietetyka do drugiego, no bo żaden dietetyk nie znalazł tej magicznej pigułki, która rzeczywiście byłaby w stanie rozwikłać problem tego typowego przeciętnego Kowalskiego, więc tutaj na pewno sen, na pewno dbanie o regenerację, ale wszyscy o tym cały czas rozmawiają, a cały czas ludzie tego nie doceniają, nawet jak ostatnio nagrywałeś podcast z Asią Podgórską, to też rozmawialiście właśnie na temat snu i regeneracji. No oprócz tego, no to ta nisko przetworzona dieta, tak? I nisko przetworzona, to nie mówimy o tym, że żelki są gdzieś nisko przetworzone. One oczywiście mogą znaleźć się jako element zróżnicowania, Ale jednak tutaj powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby jednak królowały te warzywa, królowały owoce jako źródła antyoksydantów, a cała reszta jako ten dodatek tak naprawdę. I tutaj nikt nie mówi o tym, że trzeba popadać w paranoję, jak ktoś zje sobie żelka, czy zje czekoladę, czy nie wiem, wypije kawę z cukrem, tak jak ty mówisz, że dosypujesz sobie troszkę cukru do kawy, no to będzie to jakaś katastrofa i już cały plan spłonie na panewce, tylko żeby jednak znaleźć te 80% zdrowej diety i 20% zdrowego rozsądku, bo długoterminowo to przyniesie rezultaty. A jak ktoś będzie się rzucał z jednej diety na drugą i stosował każdą dietę po 2 czy 3 tygodnie, nie będzie widział efektu, no to długoterminowo żadnych rezultatów to niestety nie przyniesie. Tak naprawdę, jeśli tutaj większość osób podążałaby chociażby zasadami diety śródziemnomorskiej, to myślę, że 3/4 problemów zdrowotnych by się skończyło.
To jest mega ważna kwestia, to co poruszyłaś, czyli zacznę od tego schematu Magic Pill, tej magicznej pigułki i tego całego kontekstu, jak to wszystko wygląda i co tam się dzieje, bo to jest tak właśnie bardzo, bardzo często pomijane, nie? Czy może inaczej, za bardzo się skupiamy na tym, że co mamy łykać, kiedy łykać, ile tego łykać, ile aszwagandy na sen, ile rodioli na to, czy można w ogóle łączyć rodiole z aszwagandą. To są takie pytania, które mnie prześladują na instagramowych wtorkach i ludzie się skupiają za bardzo na rzeczach, które kompletnie w myśli długoterminowej nie mają żadnego znaczenia, tak? Bo to, czy my będziemy łykać tyle i tyle aszwagandy, czy rodioli, no to umówmy się, że to jest rozwiązanie krótkoterminowe. Czyli coś, co będzie wpływało na to, że jakby problem się rozwiązuje w skali takiej i takiej. Nie? Natomiast zupełnie nie będzie to wpływało na konspekt długoterminowy, czyli tego działania w skali makro, tego, co się z tobą stanie za 6 miesięcy, za 10 miesięcy, czy za 20, czy za 50 lat, nie? I faktycznie my o tym śnie gadamy ciągle i to jakby w każdym podcaście, w którym rozmawiam z kimś, kto realnie siedzi w tej sferze dietetyki, w sferze żywienia bądź zdrowego stylu życia, no to zawsze ten sen jest podkreślany jako element najważniejszy, czyli chociażby wpływ na pracę układu odpornościowego, czy stymulowanie układu limfatycznego i usuwanie tych wszystkich neurotoksyn, które się wytwarzają w naszym mózgu, żeby mózg mógł sobie wskoczyć na ten, wiesz, level up, nie?
Ale sam nawet fakt, że przecież są badania naukowe, które mówią, że niedobory snu będą cię przybliżały do tych gorszych nawyków żywieniowych, czy będą ci upośledzały tą wrażliwość tkanek na działanie insuliny, a jednak dalej ludzie nie zwracają na to uwagi.
Bo to jest zbyt skomplikowane. Wiesz, to jest, znaczy może inaczej, to jest zbyt proste, żeby działało, natomiast jest zbyt trudne do tego, żeby realnie osiągnąć duży sukces. No bo wiesz, jeżeli przychodzi do ciebie klient, który całe życie cierpi z jakichś tam powodów i całe życie punktem wspólnym jest to, że on śpi po 5 godzin na dobę i nagle ty mówisz, że jego rozwiązaniem problemu jest spanie 8 godzin na dobę, to umówmy się, że ja i ty w myśl naszego doświadczenia zawodowego wiemy, co ta osoba sobie dokładnie o nas pomyśli, tak? Czyli No, to jakaś wirutna bzdura, nie? Pan musi mi dać suplementy za 10 tysięcy złotych, pan musi mi dać skomplikowaną dietę, najlepiej opartą o jagody Akai zbierane nocą przy wybrzeżach do rzeczy amazońskich przez, wiesz, legendarnych Azteków, nie?
I jeszcze wołowina. Wołowina od krów jedzących trawę, wypasanych lewą stroną w kierunku słońca.
I pijących Budweisera, żeby mięsko było idealnie tłuste, nie? I wiesz, i nagle się okazuje, że jak my wracamy do takich tych pierwotnych rzeczy, o których ty właśnie mówisz, czyli chociażby sam sen i chociażby pójście w kontekście diety nisko przetworzonej, to ludziom się wydaje, no nie, jak? Spać i nie jeść Haribo? No to tak się da? To są proste rzeczy, które dają największy zwrot z tej inwestycji. Nie? Jak sobie, wiesz, popatrzymy na cały kontekst badań związanych z autoimmunologią, no to bezwzględnie widać korelację pomiędzy niedosypianiem a rozwojem chorób autoimmunologicznych bądź nasileniem stanów autoimmunologicznych, czy chociażby tak jak w policystycznych jajnikach, taki zamknięty krąg, gdzie, wiesz, brak snu nasila wszystkie objawy związane z PCOS-ami, a wszystkie objawy z PCOS-ami nasilają brak snu. I generalnie z której strony byśmy nie popatrzyli, to jest dupa. Tak?
Bo tak, i do tego jeszcze zaraz problemy z tarczycą, z prolaktyną i generalnie jeden wielki efekt domino.
Tak, i nagle się okazuje, że wystarczy uregulować ten jeden element po to, żebyśmy byli w stanie osiągnąć jakieś 40% poprawy, tylko przez to, że ktoś zacznie pilnować swoich godzin snu i rytmu domowego. Tak? A jakby w kontekście tych 80-20, czyli tego schematu, o którym ja trąbię, który uwielbiam, czyli że 80% czasu pilnujemy mądrej, nisko przetworzonej diety, a 20% się bawimy w kontekście żywienia, to wiesz, to jest sama matematyka, nie? Jak sobie popatrzymy, że mamy 7 dni w tygodniu i spożywamy 4 posiłki dziennie, to nagle się okazuje, że mamy do spożycia 28 posiłków w skali tygodnia, tak? No i teraz, jeżeli z tych 28 posiłków nagle zrobimy 3, czyli te 10 to są 3, no to 6, 20%, tak? Które będą składały się z elementów przetworzonych, typu, dobra, zamiast zjeść sobie tam super, hiper chleb na zakwasie 100% bez drożdży i w ogóle wypiekany tylko i wyłącznie w trakcie pełni księżyca, jeżeli zjemy bułkę z Biedronki, no to nic się nie dzieje, tak? Tak.
Tylko wiesz, w drugą stronę ludzie to też zaczynają trochę źle postrzegać, bo postrzegają, że 80% zdrowej diety, 20% teoretycznie tych odstępstw, no i przychodzi, nie że zjedzą sobie w ramach, powiedzmy, urozmaicenia jadłospisu jakiś jeden posiłek w tygodniu, tylko przychodzi weekend i przychodzi cheat meal. Cheat meal się często zamienia w cheat day'a, tak? Cheat day w cheat week'a. No i to jest tak naprawdę pośrednio atak bulimiczny, ale bez wymiotów. I tutaj znowu to postrzeganie zdrowego żywienia jako coś, co powinno być traktowane restrykcyjnie, często prowadzi do wykształcenia złych relacji z żywieniem, z jedzeniem i właśnie rzucanie się później na to jedzenie.
Dokładnie.
A dużo lepszą opcją byłoby sobie, nie wiem, dodać tego batonika do posiłku, nawet jeśli ktoś ma jakieś tam zaburzenia, czy zjeść sobie to ciasteczko, czy zjeść tą zwykłą białą bułkę jako element urozmaicenia normalnej, codziennie stosowanej diety.
Ja na to patrzę z takiej perspektywy matematycznej, nie? I mój umysł trochę działa w takiej skali ścisłej, czyli jeżeli mamy prostą matematykę, że ktoś powinien spożywać 2800 kalorii codziennie, aby osiągnąć jakiś tam swój założony cel, jaki by nie był, tak? No to teraz, jeżeli założymy, że z tych 2800 kalorii on może sobie codziennie poświęcić pulę 300 kalorii na zjedzenie czegoś, co sprawia mu realnie przyjemność, czyli tego nawet najbardziej, wiesz, grażynowej opcji typu ciastko do kawy, tak? No to mi jako dietetykowi, jeżeli nie walczymy z jakimś rozległym problemem, tak, zdrowotnym, tylko jeżeli skupiamy się na tych kwestiach, wiesz, długoterminowości, sylwetki, wagi i tak dalej, no to jaki to jest problem? Te 300 kalorii w skali dnia, tak? Skoro my jesteśmy w stanie to sobie doskonale zbilansować, a resztę podpiąć idealnie z tych 2500 kalorii w oparciu o założenia, tak jak wspomniałaś, diety śródziemnomorskiej, która wydaje się być idealnym rozwiązaniem na 99% problemów zdrowotnych.
No tak, tylko wiesz, w dzisiejszych czasach też jest taka bardzo duża walka o to, jaka dieta jest najlepsza, tak? Czy high carb, czy low carb, czy ketoza, czy dieta wegańska, czy dieta wegetariańska, ale w kwestii długoterminowej, znowu tak jak mówiliśmy, jeśli ktoś się rzuca z diety na dietę, no to nie będzie on w stanie utrzymać tej diety długoterminowo, więc najlepsza dieta będzie taka, którą ktoś jako narzędzie, no bo jednak ta dieta jest narzędziem, będzie w stanie kontynuować, nawet jeśli będą się zdarzały odstępstwa, a jeśli ktoś będzie na high carbie, stwierdzi, że to nie przyniesie rezultatów, to po 3 tygodniach chodzi na low carba, później zmienia dietetyka, później trafia do kolejnego dietetyka i do kolejnego dietetyka i nie może znaleźć tej diety idealnej dla siebie, no to co też już jest bardzo duży problem w dzisiejszych czasach, bo na pewno też masz pacjentów, którzy przychodzą do ciebie i mówią, że byli już u tego, u tamtego i nikt mu nie pomógł.
No to obecnie to jak widzę takich pacjentów, to już wprowadzam na nich swój system pracy, swój system filozofii, więc albo po mojemu, albo tam są drzwi. Mhm. I nie ma tutaj żadnych półśrodków i nie ma tutaj żadnego działania na zasadzie propozycji planów współpracy, tylko jest to bezwzględnie, no tak jak mówię, no albo jedziemy po całości, albo w ogóle nie zaczynamy pracować, bo po prostu mija się to kompletnie z celem, bo ja wiesz, jak legendarne kobiety, ja nie chcę być tą jedną z wielu, tylko chcę być tą ostatnią.
Tak.
Nie? Czyli ja nie chcę być tym jednym z wielu dietetyków, z którymi pracowałem, tylko zawsze chcę być tym ostatnim, tym, który wiesz, okej, pstryk, bum, działa. Nie? Oczywiście, no wiesz, to umówmy się, że w kwestii indywidualnej i pracy z danym profilem klienta, a Nie wiem, jak ty uważasz, ale dla mnie taki profil klienta, który pracował już ze wszystkimi, to jest zdecydowanie najbardziej wymagający profil klienta.
Zgadza się. Zgadza się i to jest co jeszcze najgorsze, że najczęściej tacy pacjenci wiedzą lepiej niż ty. Wiedzą lepiej niż ty, co na nich działa, ale i tak nie mają rezultatów.
I wiesz, to nas sprowadza do takiej rozmowy, z której ja wyciągam dużo z mojej rozmowy z Rafałem Mazurem z ostatniego podcastu, gdzie Rafał powiedział piękną rzecz, którą ja uwielbiam, to jest ci, którzy mogą, robią, ci, którzy robią, mogą. Nie? I to jest taki element filozofii, który ja staram się wrzucać dokładnie tym ludziom, o którym ty mówisz, że im się wydaje, im się wydaje, że oni wiedzą lepiej, bo oni już przerobili x dietetyków, tak? I ja zawsze zaznaczam jedną rzecz, że jeżeli oni planują myśleć za dużo nad tym, co my będziemy robić, to w ogóle nie ma sensu zaczynać tej pracy. Z prostej przyczyny, bo od myślenia i działania jestem ja, bo po to ze mną podejmują pracę, czy po to podejmują pracę z tobą, żebyśmy my myśleli i żebyśmy my starali się podjąć odpowiednie decyzje, tak? A oni w związku z tym, że jakby do tej pory nie osiągnęli swojego celu, kompletnie się wyłączają i po prostu robią. Tak? I generalnie, jeżeli popatrzymy sobie na skuteczność, to jeżeli robią, to znaczy, że osiągają jakiś rezultat, bo w końcu zamiast myśleć i kombinować i utrudniać sobie, który schemat jest lepszy, co jest bardziej optymalne, bo ten powiedział, że keto jest lepsze, bo tamten powiedział, że węgle są lepsze, albo w ogóle mi się wydaje, że powinienem być na tym, skupiałem się na pracy z kimś, do kogo się zgłosili, czyli z takim wymiataczem dietoterapii, jakim jesteś ty, tak? Czy chociażby ze mną, gdzie wiesz, no jakby wracamy sobie do tego założenia, nie? No, albo po mojemu, albo w ogóle, tutaj nie ma półśrodków, tu nie ma opcji, w której my się skupiamy na tym, że okej, to w sumie możemy zrobić tak, bo faktycznie ten schemat się panu, pani podoba, nie?
Tak, tylko że wiesz, często też tacy pacjenci oczekują rezultatu teraz, już, zaraz. Ja mam wesele za miesiąc, do tego wesela muszę schudnąć 8-10 kg, pomóż. No to ty kiedyś mówiłeś, tak? Obetniemy nogę i rzeczywiście te 8-10 kg będzie mniej, ale czy długoterminowo to się sprawdzi? No raczej bez tej nogi będzie ciężko, a nawet jak piszesz cały czas, tak? Tutaj to musi być proces i on musi trwać. To nie jest tak, że to się stanie od razu.
Właśnie, jak ty sobie realnie z takimi klientami radzisz? Bo wiesz, ja uchodzę za chama w dietetyce i jakby kompletnie nie chcę odwracać tej roli, bo jeżeli chodzi o pewne rzeczy, to po prostu takim chamem jestem. Natomiast ja po prostu staram się mówić bezpośrednio prawdę w oczy i jakby celować to, co chcę powiedzieć, nie? Żeby nie było, że tak, a potem myśleć sobie ty tempy, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Jak ty sobie radzisz z takimi klientami? Bo ja osobiście, jeżeli ktoś próbuje mieszać w moim planie pracy, no to automatycznie dostaję tak zwaną żółtą kartkę, czyli opcję, ok, słuchaj, jeżeli chcesz mieszać w moim planie pracy, no to tak się nie będziemy bawić, nie? Natomiast wiesz, ty jako kobieta możesz mieć zupełnie inne, dużo bardziej delikatniejsze podejście do pracy z takimi ludźmi.
Tak, zdarza się, ale to też właśnie zależy od tego, z jakim pacjentem masz do czynienia, bo często są przykładowo kobiety tak bardzo sfrustrowane, że już nawet jak mają problemy, no bo zazwyczaj jak mają problemy z masą ciała, to dochodzi do tego jakieś Hashimoto, czy insulinooporność, czy właśnie zespół policystycznych jajników, no i te panie często psychicznie już są naprawdę bardzo mocno podłamane, więc jak jesteś tym przysłowiowym hamem, to raczej tutaj trzeba je troszeczkę zagłaskać, powiedzieć, że rzeczywiście tutaj ma pani rację, nic nie działa, pani robi wszystko dobrze, ale spróbujmy innej drogi, może teraz to przyniesie rezultat, tylko musimy się umówić, że będzie się pani trzymała, że będzie pani wysyłała regularne raporty, sprawdzimy jak to na panią działa. Ale zdarza się też tak, że pacjenci wiedzą lepiej i wtedy najlepsza jest metoda straszenia. Ja lubię pacjentów straszyć, może to brzmi bardzo źle, ale jak im powiesz, że mają tą insulinooporność i jak nic z tą insulinoopornością nie zrobią, to może za 5, może za 10, może za 15 lat, ale pojawi się cukrzyca. Jak będzie cukrzyca, coś sobie zrobią, pojawi się stopa cukrzycowa. Może amputują tą nogę, a może nie. Może będzie miał problem z nerkami, może będzie miał problem z nerwami, no bo tak naprawdę cukrzyca tutaj ma bardzo dużo powikłań, więc rzeczywiście to straszenie pacjentów też przynosi całkiem dobre rezultaty, ale może też pójść w złym kierunku, bo ostatnio właśnie znajoma ma cały czas problemy z żołądkiem, no i prawdopodobnie tam Helicobacter pylori i hula. No i ona też nie chce zrobić gastroskopii, nie chce zrobić gastroskopii. Zapytałam się tylko, czy chce dostać raka za jakiś czas. No bo wiadomo, że nieleczone Helicobacter pylori do raka może doprowadzić. No to tak się zlękła i dostała takiego ataku paniki i histerii, że się niestety śmiertelnie obraziła i musiałam to odkręcać. Więc tutaj znowu to bardzo mocno zależy od przypadku, ale czasami właśnie ugłaskiwanie pacjenta i przytykanie mu i przytakiwanie, a często właśnie straszenie będzie tutaj dobrą opcją.
No, to jest taka metoda aksamitnego dusiciela, czyli tu pogłaskam, a jak będzie trzeba, to sprowadzę poważne, wiesz, duszenie, czy tam kolokwialne zjebki, albo zwrócę mocną uwagę. Natomiast wiesz, ja oczywiście ja rozumiem kontekst głaskania i kontekst chwalenia i zwracania uwagi, natomiast to trochę jak z niegrzecznym dzieckiem, nie? O, odstawiłem sobie kawkę. Jak z niegrzecznym dzieckiem, czyli opcja, w której jeżeli będziemy budowali w nim informacje, ja się nie znam na wychowaniu dzieci, więc jak mówię jakieś głupoty, to możecie na to zwrócić uwagę, ale to taka ma być alegoria, taka przenośnia, nie? Że jeżeli wiesz, będziemy budować w nim poczucie, że mimo tego, że robi coś złego, to nadal jest chwalony i nadal jest zwracane, że to jest wszystko w porządku, to pytanie, czy to się nie odbije czkawką, bo wiesz, ja tam wielokrotnie widziałem takie rzeczy, że ktoś mówił, ale ten dietetyk mówił, że robię dobrze. Ja mówię, podejrzewam, że on siedział i mówił sobie, Jezus Maria, co ona robi? Ale to tak jak mówię, wiesz, no każdy z nas ma kompletnie swój styl pracy i kompletnie swoje podejście do pracy z klientem i metoda aksamitnego dusiciela, o której ty powiedziałaś, jest jedną z moich ulubionych. Natomiast wiesz, jak jesteś wrażliwa dla klienta i klient mówi super, ale wrażliwy dietetyk, a nagle takie robisz, bum, chcesz dostać raka?
Tak, ale to też tak nie wygląda, wiadomo, że to było wszystko w przenośni, ale no zdarzają się pacjenci, którzy próbują ci wejść na głowę, tak? I to nie jest odosobniony przypadek, bo zazwyczaj ci pacjenci wiedzą lepiej, oni ci jeszcze nakazują, jak ty masz tą dietę układać, jak masz rozkładać makroskładniki, no a tak naprawdę no to ja wtedy mówię, no albo to pan jest dietetykiem, albo ja jestem dietetykiem i w jakimś celu zgłosił się pan czy pani do mnie. Więc jeśli myśli pan, że wie lepiej, no to proszę podążać swoją własną obraną ścieżką.
To taka informacja ode mnie i od Gosi dla wszystkich słuchających, którzy będą poszukiwali bądź są w poszukiwaniu dietetyków. Jeżeli się zgłaszacie do dietetyka, żeby z nim pracować i chcecie osiągnąć swoje rezultaty i chcecie w końcu dowieść cel do jakby samego końca, no to po to przychodzicie pracować ze mną, z Gosią, bądź jakimkolwiek innym prowadzącym, żeby się go słuchać, a nie żeby go uczyć, jak on ma wykonywać swój zawód, bo jeżeli przyjeżdżacie do mechanika i zepsuło wam się auto, to ja jeszcze nie widziałem, znaczy okej, widzieć widziałem, natomiast no, to jest jakiś tam odosobniony przypadek, żeby ktoś uczył mechanika, jak wymienia się klocki hamulcowe.
Powiem ci, że moja ciocia lubi to robić, jak ona jedzie do mechanika, to mówi, co jej się w aucie popsuło i jak oni mają jej to naprawić.
Dlatego mówię, że to jest odosobniony przypadek i pozdrawiamy ciocię.
Tak.
To jest ta opcja nauki z wujka Google bądź z wujka YouTube, nie? Czyli opcja, co mi się zepsuło, wyświetliła się taka ikonka.
Tak, albo o czym świadczą moje objawy i co powie na to doktor Google. Najczęściej tak. Będzie mówił, że masz raka.
Tak, i to jest taki jeden z moich ulubionych punchline'y, jakie wprowadzam w trakcie szkoleń, że mężczyzna wpisuje w Google ból głowy, zawroty, zmęczenie, nowotwór jajnika.
Tak, zdarza się.
Dobra. Gosia, wracając jakby do samego klimatu makroskładników, diety i tego, o czym sobie powiedzieliśmy dosłownie wcześniej parę zdań, to teraz tak, bo wiesz, jest taka olbrzymia bitwa na, myślę, na świecie, bo to jakby w całym świecie dietetycznym dokładnie te same problemy się przerabia. Carbs versus fats, nie? Czyli węglowodany kontra tłuszcze. I teraz, o ile my mamy praktycznie ten sam front widzenia i dokładnie te same myśli, no to jakby co ty, albo co w twojej ocenie, albo jak ty do tego podchodzisz, jeżeli chodzi o sam kontekst węglowodany kontra tłuszcze?
My mamy taki sam punkt widzenia, to chyba przez te 5 lat na studiach. Na tak, pewno miało to swój udział.
I potem następne 5 lat znajomości.
Tak.
Wiesz, po 10 latach znajomości to podobno już jest znajomość na całe życie, więc jesteś na mnie skazana.
Oczywiście, pamiętam jak Kinia, no wszyscy się kiedyś pytali, czy Kinia nie jest zazdrosna, że śpimy w jednym apartamencie, a Kinia zawsze mówiła, nie, no co ty Gosia, to jak siostra Marka.
No dokładnie tak było, to jest w 100% prawdziwa historia.
Tak, natomiast wracając już do tematu węgli czy tłuszczu, no to wszyscy myślą, że w dietetyce coś jest zero-jedynkowe. No, ale to nie jest zero-jedynkowe, tak? Bo jeśli ty osobie, która nie wyobrażasz sobie życia bez bułki, każesz wejść na dietę ketogeniczną czy na dietę nawet niskowęglowodanową, no to to długoterminowo nie przyniesie rezultatów. Myślę, że każda dieta będzie po prostu narzędziem do osiągnięcia celu. Tutaj nie jest tak, że dana osoba będzie mogła sobie wybierać, czy ona chce być na diecie niskowęglowodanowej, czy na diecie niskotłuszczowej, no bo często są też wskazania medyczne do tego, żeby jednak te węgle ograniczać, tak jak chociażby w przypadku padaczki lekoopornej, ale myślę, że to jest niepotrzebnie nadmuchiwane, chociaż często zdarza się, że rzeczywiście tutaj pacjenci, którzy mają już jakąś mocno zaawansowaną insulinooporność czy nawet cukrzycę typu drugiego, dobrze reagują na to obcięcie węglowodanów, pomimo tego, że nie ma to jakiegoś podparcia w badaniach naukowych, no bo jednak było analizowane, czy pacjenci będą gubili masę ciała lepiej, czy to na tłuszczach, czy na węglowodanach i te różnice nie były jakoś istotne statystycznie. Natomiast tutaj warto to dobrać do takiej osoby, tak? Jeśli pacjent ci mówi, że nie wiem, źle się czuje po węglowodanach, a dużo lepiej mu się funkcjonuje na diecie niskowęglowodanowej, czy nawet na tej ketozie, no to okej, zrób mu tą ketozę. Jeśli on mówi, że nie wyobraża sobie życia bez węgli i dla niego węgloza to jest życie, no to okej, niech on sobie je te węgle, tylko niech to będzie dalej ta dieta nisko przetworzona, bo często też ludzie źle postrzegają dietę, tak? Jak ktoś myśli, że węgloza, no to dobra, mogę sobie ładować te żelki, te ciastka, te białe buły. Jak ktoś myśli, że ketoza, no to myśli, że może sobie boczek zalewać śmietaną. No ale to nie w tym kierunku i nie tak wygląda zdrowa dieta, bo my tą dietę postrzegamy teraz tylko i wyłącznie przez pryzmat redukcji masy ciała, a starożytni Rzymianie też mówili o diecie, tak? I wtedy dieta to był po prostu prozdrowotny styl życia. Natomiast my teraz dietę rozpatrujemy tylko w kontekście czy to masy, czy redukcji. No wiadomo, że my jako tutaj te osoby, które skupiają się na dietoterapii, bierzemy pod uwagę fakt, że jednak dieta może pomagać w wielu jednostkach chorobowych i tak powinno być to postrzegane, to też nie mamy poparcia w środowisku lekarskim, tak? Bo jak idzie pacjent do lekarza z, nie wiem, z niedoczynnością tarczycy i się pyta, czy ma stosować jakąkolwiek dietę, to słyszy, że nie, że wystarczy, że będzie przyjmował leki, czy to nawet z insulinoopornością. Nie wystarczy, że będzie pan brał 3 tabletki metki dla lepszej sylwetki i ta waga sama spadnie, więc pacjent sobie myśli, że może brać tą metforminę i jeść dalej te pączki, te ciastka, popijać sobie browara wieczorem i nagle masa będzie mu spadała, a insulinooporność będzie się cofała.
Ważne, że zaznaczyłaś, że chodzi o metforminę, nie o metanabol.
Tak, metforminę.
To jest bardzo ważna kwestia, bo metka dla lepszej sylwetki to część naszych słuchaczy mogłaby to odebrać zupełnie inaczej. Ale jakby to jest faktycznie bardzo duży problem, bo wiesz, to co mnie osobiście denerwuje, to jest to, że dane kręgi, czy jakby pewne kręgi żywieniowe, żywieniowców, budują może nie tyle co dezinformację, bo to byłoby trochę przesadzone, ale budują taki element tego, że coś jest lepsze, nie? Że to jest lepsze rozwiązanie, że to jest dużo bardziej skuteczne rozwiązanie, tak? Że ketoza jest lepsza, bo robi to. Nie, węgle są lepsze, bo generalnie są smaczne i robią to, tak? I my jakby jako społeczeństwo, czy jako społeczeństwo dietetyków, mam wrażenie, że taki gubimy trochę umiar i rezon w tym, co robimy. Nie mówię jakby o mnie i o tobie, natomiast tak zupełnie ogólnie, że zupełnie skupiamy się na tym, co na dany moment jest najmniej istotne, bo pytanie nie jest, nie brzmi, co jest najlepsze, tak?
To nie, tylko jakby, co będzie dobre dla danej osoby.
Dokładnie, co będzie skuteczne, tak? Czyli jakby ten kontekst tego, co w danym wypadku będzie tym najlepszym narzędziem, nie? Wiesz, tu jakby parafrazując to, o czym ja zawsze mówię i co zawsze zaznaczam, jeżeli masz do wbicia gwoździe, to bierzesz młotek, tak? Jeżeli masz do wkręcania śrubki, no to najlepiej albo bierzesz śrubokręt, albo jeżeli jesteś super specem, to bierzesz wiertarkę, nie? Natomiast ja jeszcze nie widziałem nikogo, kto by próbował wkręcać śrubki młotkiem. Tak? Więc...
Tak, ale jak masz młotek, to wszystko się wydaje, że jest gwoździem, a nie śrubką.
Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak, wiesz. I jakby to też nas sprowadza, że bardzo często problem polega nie na młotku, tylko problem polega na ego tego, kto trzyma ten młotek, tak? I ja mam taki jeden z cytatów, który wisi u mnie na mojej tablicy wizualizacji, to jest to, że tak naprawdę ego skupia się na tym, kto ma rację, nie? A prawda skupia się na tym, co jest prawdziwe. I jakby, wiesz, i tutaj jak sobie popatrzymy na ten świat, w którym my się obracamy, w świat dietetyków z tego takiego no, topu, nie? Czyli jakby tych wymiataczy w świetle dietetyki, tych, którzy bardzo często pokazują się na targach, którzy mają olbrzymie zasięgi i tak dalej, to ja mam często wrażenie, że to ego jest tak olbrzymie, że a, nie chce przyjąć krytyki w żaden sposób i b, że zgubiło ten rezon tego, co jest prawdą, a co jest nieprawdą. Nie? Czyli generalnie moje jest mojsze i jeżeli tobie się nie podoba, no to wiadomo, jesteś przeciwko mnie. Tak? A jeżeli jesteś przeciwko mnie, no to jesteś wrogiem.
Tak, no myślę, że tutaj ten rynek dietetyczny poszedł troszeczkę zdecydowanie w złym kierunku i raczej nie powinno to polegać na tym, że przepychamy się, która dieta jest lepsza, kto prowadzi lepiej pacjentów, a często to tak wygląda, tak? Samo wrzucanie rozpisek i ocenianie rozpiski danej osoby przez innego dietetyka na forach publicznych, no nie jest zbyt dobrym taktem, czy jakby to powiedzieć, no bo dana osoba nie wie, co dana osoba miała na myśli, dlaczego ta suplementacja tak wygląda. Może ta osoba brała do tej pory 50 różnych piksów i aszwagandę i różeniec i witaminę D i witaminę B i E i kurde jeszcze jakieś magiczne suple spod szuflady, a ty dając jej mniej i tak skróciłeś bardzo mocno tą suplementację, albo brała kolosalnie rzeczy dziwne i ty też zmieniłeś cały światopogląd tej osoby. Więc to takie przepychanie nie jest niczym fajnym i często właśnie nawet w tych topowych osobach można to zauważyć. Tak, tylko moja jest najmojsza, ty nie masz racji i pokaż mi badania naukowe, które mówią, że jest tak rzeczywiście jak jest, a jak nie znajdziesz badań naukowych, że śrubki nie wkręcisz młotkiem, no to już nie masz racji. Bo logiczne myślenie gdzieś uciekło.
Właśnie wyprzedziłaś pytanie, o którym chciałem z tobą pogadać później, ale to od razu do tego przejdziemy, bo teraz jest taki element tego, że mówi się o tym, że w pewnym momencie tracimy ten element pomiędzy dietetyką a szamanizmem, naciąganiem, czy jakkolwiek byśmy to nazwali, tak? Jakby ten moment podobno, czy jakby jest bardzo często uważany za momentem, kiedy ty się opierasz na tym, wiesz, na mnie działa, tak? Albo u tego się sprawdziło, a nie opierasz się na kontekście tego, co mówi ci PubMed, tak? I jakby, wiesz, ja pamiętam te czasy jeszcze lata temu, kiedy byłem gnojem i tak naprawdę kiedy obserwowało się forum Animal Pack albo forum KFD czy forum SFD i gdzie tak naprawdę ludzie rozmawiali na temat diety i było tak, słuchaj, ja zjadłem tam 400 gram ryżu po treningu i generalnie urosłem tyle i tyle. I tam później wszyscy wypisywali, ja też, albo na mnie nie działa, ale może zrobiłem to i tak dalej, nie? Wiesz, teraz jesteśmy tam lat prawie 20 później i nagle się okazuje, że tak, że jeżeli ty mówisz, ok, super, faktycznie badania naukowe pokazują, że tak jak wspomniałaś, nie, że nie ma kompletnie żadnej różnicy w statystycznej w spadkach masy ciała pomiędzy low carbem, high carbem, tak? I jakby zastosowanie obu metod pracy ma sens, natomiast jeżeli ty nagle zaczynasz wprowadzać właśnie low carb i nagle pojawia się, a dlaczego nie high carb? Tak? I wiesz, i w pewnym momencie to, co mi się przestało podobać, to jest to, że my znowu to, o czym ty powiedziałaś i to, o czym ja mówię, przestaliśmy kompletnie traktować to, na czym pracujemy, jako narzędzia do pracy. Tak? Wiesz, jak chirurg łapie skalpel, to nikt się go nie pyta, dlaczego będzie operował w trakcie tej operacji skalpelem, bo on ma wizję pracy nad swoim pacjentem. Tak? Natomiast u nas, w naszej branży albo w ogóle w dietetyce, czy to w ogóle w pracy z klientem, pojawia się pytanie, ale dlaczego pani wybiera schemat pracy taki i taki ze mną?
Wiesz, to jest też tak, że pacjent się ciebie nie zapyta dlaczego i myślę, że no każdy dietetyk bazuje na badaniach naukowych I to nie jest tak, że ktoś sobie wymyśla coś z czapy, bo stwierdził, że okej, na mnie działa. Na mnie zadziałała dieta ketogeniczna, to oznacza, że teraz mam wszystkim pacjentom przepisywać ketozę. No, oczywiście to tak nie działa. Tyle, że problem jest taki, że to właśnie branża ocenia to, jak ty postępujesz. Jeśli widzisz, czy nie wiem, przeprowadzasz konsultację z pacjentem i widzisz, że już był na dietach high carbowych, na dietach zbilansowanych i to nie przynosiło absolutnie żadnego rezultatu, no to dlaczego dalej masz podążać tak samo, tak? Skoro widzisz, że była jednak tam pacjent się pilnował, miał te 1500, 1300 czy 1400 kalorii. No to chyba nawet Albert Einstein mówił, tak, że tylko głupiec cały czas powtarza to samo i oczekuje innych rezultatów. Więc skoro widzisz, że high carb nie działał, no to dlaczego nie warto zastosować tego low carba i sprawdzić, czy rzeczywiście to przyniesie rezultaty? Nic nie jest tu zero-jedynkowe i często no, jednak dochodzisz do celu metodami prób i błędów.
Oczywiście, bo jakby no, cała nasza nauka, w ogóle cała nauka opiera się o popełnianie błędów i wyciąganie wniosków. Tak? Chociaż wiesz,
no wiadomo, jak to wygląda, że często badania są przeprowadzane po to, żeby już udokumentować daną tezę, tak? Nie wiem, no ja robiłam badania na joginach i na ich składzie ciała, i później do tezy podpierałam to, jak te badania mają wyglądać. Nawet często też mówią osoby, które gdzieś tam pracują w ośrodkach badawczych, że przeprowadzają badania do momentu, aż nie wyjdzie to, co sobie założyli, pomimo tego, że wcześniej wychodziło co innego.
Ja czytałem taki wspaniały artykuł właśnie o tym, o czym ty mówisz. Ten artykuł nawiązywał do tego, że teraz żyjemy w czasach, w których mamy taką, to tam był użyty konkretny zwrot, natomiast tu chodzi o to, że żyjemy w czasach, gdzie mamy delikatną degradację naukową, która wynika z tego, że nie jesteśmy w stanie odtworzyć większości badań, czyli jakby osoba A, która uzyskała wynik A, nie jest w momencie, kiedy osoba B chce powtórzyć badanie dokładnie w takich samych warunkach, bardzo często nie uzyskuje dokładnie tego samego wyniku. Tak? I nagle się okazuje dokładnie to, co mówi, że badania stają się trochę tendencyjne, stają się trochę preferencyjne. Natomiast problem też polega na tym, że ciężko jest uzyskać realnie jakościowe badania w dietetyce, bo musielibyśmy wszystkie jednostki zamknąć dokładnie w tym samym pomieszczeniu, powinny wykonywać dokładnie taką samą pracę aktywną jak pracę pasywną, czyli utrzymywać NIT na takim samym poziomie, trening, wysiłek fizyczny na takim samym poziomie i funkcjonować dokładnie w ten sam sposób, łącznie z tym, że powinni dostawać dokładnie te same posiłki, żeby zweryfikować, jak dany schemat, dany model czy dana praca wygląda, tak? Czy jakie efekty daje realnie, bo przecież jak popatrzymy sobie na składowe metabolizmu i na pracę zarówno fizjologii, jak i biochemii ciała, to każdy z nas, mimo tego, że pracuje dokładnie na tych samych hormonach, mimo tego, że pracuje dokładnie na tej samej biochemii i fizjologii, jest zupełnie inny. Zupełnie inny, tak? Bo no, to jest to piękne powiedzenie, że gdyby nasza genetyka pomyliła się o 0,5%, to byśmy byli bananem, tak?
Tak, no tu właśnie o to chodzi, że wchodzi ten czynnik ludzki. I kiedyś, jak był ten słynny eksperyment, tak, ten Minnesota Starvation, no to rzeczywiście wyszło, że wszyscy, którzy są w deficycie, będą chudli. No ale teraz w takich normalnych warunkach nie przeprowadzisz dokładnie tych samych badań, bo żadna komisja bioetyczna ci nie pozwoli zamknąć ludzi w obozie i głodzić, żeby tylko sprawdzić, czy ci się badania potwierdzą.
No niestety, a czy stety i niestety, tak? No bo jakby to jest ta ewolucja nauki, ewolucja komisji, ale jakby dla nas to jest faktycznie szkodliwe, bo nie jesteśmy w stanie uzyskać bardzo często konkretnych wyników, ale jakby wiesz, to co jest dla mnie istotne, jeżeli chodzi o ten element naszej wspólnej pracy w kontekście pracy z pacjentami, klientami, no, tak jak mówię, jak zwał, tak zwał, natomiast chodzi o tą kwestię indywidualizmu. Że wiesz, mimo tego, że badania przeprowadzone na grupach wykazują X, no to i tak często w pracy z podmiotem Y musisz zupełnie zmienić swoją wizję, zupełnie zmienić swój światopogląd. I wiesz, ile razy ty w swoim życiu przeżyłaś taki moment, że byłaś pewna, że dany model, dany schemat, dany suplement jest generalnie zajebisty, świetny i działa cuda, a nagle pojawił się pewny pacjent, u którego miałeś zupełnie odwrotne efekty i nagle cały światopogląd, wiesz, burzył się, nie?
Oczywiście, tylko krowa nie zmienia swojego zdania.
No i jakby nie było, no niestety my jako dietetycy, którzy pracują z wieloma przypadkami, jakby są w branży, no to chyba szósty czy siódmy rok będzie, kiedy realnie pracujemy w branży i przyjęliśmy tych
pacjentów. Myślę, że chyba już więcej, wiesz?
tak? Wiesz co, ja jakby nie chcę sobie przypominać, ile zaraz kończę lat, więc sobie mogę trochę odjąć, ale wiesz, no jakby tych pacjentów naprawdę przyjęliśmy setki, jeżeli nie tysiące, nie? Więc jakby tych przypadków, badań, planów, jadłospisów naprawdę ułożyliśmy multum i to, co łączy takie osoby jak ja i ty i to, co widzę bardzo często, to jest to, że jeżeli ktoś faktycznie przerobił olbrzymie doświadczenie, ma olbrzymie doświadczenie w kontekście pracy z pacjentami, to mówi dokładnie to, o czym mówimy my, że to jest tylko i wyłącznie narzędzie i w żaden sposób nie powinniśmy niczego traktować jako pewnik i w żaden sposób nie powinniśmy mówić, że coś jest dobre dla całokształtu, tak? Jakby wiesz, takich bardzo indywidualnych zaleceń, nie? Bo faktycznie to, co powiedziałeś, że na pewno dobre dla całokształtu będzie dieta śródziemnomorska, jakby nie było, 90% badań dokładnie to samo mówi, tak? I tu jakby nie ma w ogóle pytania o tym, że jeżeli mielibyśmy wybrać najlepszy, najbardziej optymalny schemat do pracy człowieka, no to dieta rejonu śródziemnomorskiego wydaje się być najbardziej idealna temu, co powinniśmy robić.
No ale tak naprawdę każda inna dieta, nieważne jak się ją nazwie, czy to będzie dieta paleo, czy dieta samuraja, czy dieta wegańska, czy dieta wegetariańska, wszystko to i tak się opiera na zasadach diety śródziemnomorskiej. Pira ze drzwi.
Czyli jakby mamy pewne podwaliny, od których startujemy, a dopiero później wprowadzamy sobie pewną indywidualizację pod cele, które chcemy osiągnąć.
Oczywiście, że tak. I tutaj też trzeba wziąć pod uwagę czynnik ludzki, tak? Że ktoś idzie na urodziny, na imieniny i wtedy jest pytanie, ale co ja mam teraz zjeść, bo babcia da mi pierogi na święta i czy ja mogę zjeść te pierogi, czy nie zjem tych pierogów. I tu wraca zasada 80% zdrowej diety i 20% zdrowego rozsądku.
Tak, no i generalnie możemy zawsze powiedzieć naszym pacjentom, że mogą iść z michą ryżu na urodziny babci, bo przecież od tego to wszystko zależy, nie? Bo to albo osiągniesz cel, albo go nie osiągniesz, tak?
Tak.
Oczywiście żartuję. Natomiast właśnie jak już sobie rozmawiamy o tych mitach i o tym wszystkim, to jakie według ciebie są trzy najbardziej szkodliwe mity w dietetyce? Realnie, co najbardziej utrudnia pacjentom życie, takie wiesz, najbardziej rozpopularyzowane?
Ci dnia, bo szkodzą. To jest pierwsze. Nie, jak śniadania, to tylko i wyłącznie białkowo-tłuszczowe. I tutaj pewnie wszyscy będą myśleć, że ja tylko przepisuję śniadania białkowo-tłuszczowe i węgle na śniadanie absolutnie być nie mogą. I trzeci mit. Tylko jedna dieta jest dobra, tak? Czy tylko high carb, czy tylko low carb?
Zdecydowanie. Szczególnie, że jeżeli zresztą my przerabialiśmy tą modę, bo to jakby w związku z tym, że studiowaliśmy razem i generalnie ustalaliśmy milion dziwnych rzeczy razem i testowaliśmy milion dziwnych rzeczy razem.
Tak, co niekorzystnie się nie odbiło na naszym metabolizmie.
O tym porozmawiamy za chwilę, bo to też jest mega ciekawa historia. To myślę, że oboje mieliśmy fazę na to, żeby wiesz, białka, tłuszcze, wszyscy. Ja byłem bardzo zachłyśnięty metodologią pracy BT, BT, BT i ograniczeniem węgli w diecie, co oczywiście później w myśl rozwoju, w myśl pracy i w myśl nauki spowodowało, że jest to jedno z narzędzi, które lubię używać, aczkolwiek nie jest to bezwzględnie narzędzie prowadzące do jakiegoś ogólnego sukcesu.
Oczywiście, że tak. Właśnie tutaj znowu trzeba to podkreślać cały czas. Indywidualizacja, bo jeśli ktoś ci mówi, że nie zje na śniadanie jajecznicy, a ty mu dasz tą jajecznicę, no to okej, może przez tydzień czy przez dwa tygodnie się przemęczy i będzie jadł tą jajecznicę, ale później zrzuci to w cholerę. A jak ktoś ci mówi, że nie wyobraża sobie życia bez owsianki, no to daj mu tą owsiankę. Niech on sobie zje tą owsiankę i ona nie zniweczy całego procesu etapu redukcji, bo nie jesz na śniadanie białka i tłuszczy. A tylko białka i tłuszcze są ok, bo nie stymulujesz od rana insuliny, która nie powinna być stymulowana. A może właśnie powinna być ta insulina stymulowana, żeby troszeczkę nam zbiła ten kortyzol z samego rana.
I wracając do słowa proces, bo to myślę, że będzie takie idealne nawiązanie do twojej historii, bo ty ten proces pracy nad sobą, nad tym, żeby oporządzić swój metabolizm i oporządzić te wszystkie kwestie związane, które wynikły z tego, że pracowałaś na wielu systemach i wiele różnych systemów żywieniowych praktykowałaś, testowałaś, sprawdzałaś na sobie, to Teraz, bo ostatnio podesłałaś mi różnice sylwetkowe, to chyba 17 kg różnicy jest, tak? Pomiędzy tym punktem najwyższym a obecnym. Jakby opowiedz o tym w kontekście swojego procesu. Jakby jak ten proces wyglądał u ciebie? Dlaczego akurat wybrałaś keto? Oczywiście znowu to jest wiadomo narzędzie, natomiast dlaczego akurat na to padł twój wybór? Jak się czułaś, jak funkcjonowałaś? Bo jakby no ten proces keto też trochę trwał, bo te twoje efekty nie były tak stryk i gotowe, no, tylko no, pracowałaś nad tym naprawdę kupę czasu.
Ja myślę, że... O, i teraz przechodzimy do tego, na mnie działa. Na mnie zadziałało, to znaczy, że na ciebie też zadziała. Żeby sobie tutaj wszyscy nie myśleli, że jak na mnie zadziała, to zadziałało na wszystkich. Ale ty tak naprawdę byłeś obecny podczas tego całego procesu, tak? I myślę, że ta historia zaczęła się już na studiach, jak próbowaliśmy różnych dziwnych diet typu jedz 600 czy 800 kalorii i trenuj 2-3 razy dziennie, żeby schudnąć. I rzeczywiście to wtedy przynosiło rezultaty. Ale później odbiło się na tym i wiesz, i sobie ludzie myślą, o kurde, gruby dietetyk, gruby Marek czy gruba Gosia, jak oni mogą pomagać ludziom, skoro są sami grubi. To znaczy, że jak oni sobie nie potrafią ogarnąć sami siebie, to nie ogarną mnie, nie pomogą mi. A tutaj kwestia jest taka, że no najczęściej tyjesz, bo pojawiają ci się problemy, tak? U mnie zaczęło się to od tego, że właśnie zaczęłam niedosypiać, zaczęłam trochę gorzej jeść, często nie dojadać, no i się posypało wszystko, tak? Zaczęły się problemy z tarczycą, zaczęły się problemy z insulinoopornością i tutaj cały ten proces był mega długi, no bo już chyba 3 czy 4 lata tak naprawdę męczyłam się z tą wagą i to było tak, że rzeczywiście próbowaliśmy wszystkiego. Jeszcze w międzyczasie gdzieś doszły treningi i pamiętam właśnie, że jak zaczęłam trenować 7 razy w tygodniu, czasami po 2-3 godziny dziennie i trenerka mi mówiła, że dobrze wyglądasz, to teraz się wszystko pompuje, ale zaraz zacznie ci się redukować i będziesz dobrze wyglądała, no to zamiast chudnąć, ta waga cały czas szybowała gdzieś do góry. No i na pewno ludzie, którzy gdzieś tam borykają się z tą nadmierną masą ciała, wiedzą, że jeśli, nie wiem, ciężko ćwiczysz 2-3 tygodnie, 4 tygodnie, a waga ci stoi w miejscu, pomimo tego, że się zażynasz i trzymasz tą dietę, no to nie działa to motywująco. I koniec końców jest to problematyczne i rzucasz się na jedzenie i zaczynasz wybierać jednak te ciastka, czy tam chipsy, czy kawę z cukrem i ze śmietanką, no, ale nie powiem, że u mnie tak było, bo my próbowaliśmy chyba wszystkiego, tak? I high carba, i low carba, i diety niskokalorycznej, i wysokokalorycznej, żeby te rezultaty jakkolwiek przybyły. A było tak, że w pewnym momencie, nieważne czy trzymałam dietę i jadłam super nisko przetworzone produkty teoretycznie z deficytem kalorycznym, być może przewlekłe stany zapalne stymulowały gdzieś tam tą pogłębiającą się insulinooporność, czy było tak, że jadłam gorzej i wybierałam nawet ten biały makaron czy naleśniki z białej mąki, to ta waga tak czy siak stała, nie było żadnego rezultatu. I jak już próbujesz przez 3 lata, to ja też się bardzo długo przed dietą ketogeniczną broniłam, bo właśnie nie wyobrażałam sobie życia bez węgli, ale w końcu stwierdziłam, że no skoro nic nie działa, to może to zadziała. I rzeczywiście było tak, że na tej ketozie stopniowo ta waga zaczęła spadać. To nie był jakiś progres, że schudłam nagle 20 kg w 3 miesiące, tylko ona sobie spokojnie po ten 1-2 kg miesięcznie spadała, ale był jakikolwiek rezultat. Być może dlatego, że właśnie ta ketoza w końcu zmniejszyła stany zapalne, czy poprawiła tę gospodarkę węglowodanową, bo są przecież badania naukowe, które mówią, że BHB może działać, właśnie ketony mogą działać przeciwzapalnie i może to była ta wisienka na torcie, która spowodowała, że w końcu ten organizm wrócił do homeostazy. W międzyczasie też było tak, że tutaj ze względu na te problemy z tarczycą ciężko było dobrać dawkę leków. Ja już testowałam chyba wszystkie dostępne leki na rynku, bo i Letrox, i Eutyrox, i nawet sprowadzałam świńską tarczycę z Tajlandii, świńską tarczycę ze Stanów Zjednoczonych, Nowotyral. A koniec końców dopiero pomógł Letrox i Tybon i one rzeczywiście jakkolwiek unormowały tą pracę tarczycy. I cało wszystko ze sobą zagrało, więc być może nawet gdyby nie ketoza, to i zwykła dieta by przyniosła rezultaty, bo właśnie ta tarczyca koniec końców została wyrównana. ale to tylko mój przypadek, beznadziejny, tak samo jak i twój.
Wiesz, no ja cały czas mówię, że to są pewne procesy, albo w ogóle to wszystko jest pewnym procesem, który trzeba w mniejszym lub większym stopniu przejść. Natomiast ja pamiętam, że u nas jakby ten proces psucia się organizmu zaczął się dokładnie w tym samym momencie, czyli w momencie, kiedy zaczęliśmy wyjeżdżać na szkolenia, kursy, dawać, szkolić i po prostu spędzać bardzo dużo czasu w samochodzie i bardzo mało czasu śpiąc, regenerując się, bo jakby te elementy pracy i rozwoju były na tyle istotne, że zajmowały 90% życia osobistego, tak? Czyli zamiast regenerować się, odpoczywać, trenować i funkcjonować, to co się działo w trakcie naszych studiów, bo mniej więcej tak to wyglądało, to my realnie zaczęliśmy jeździć, szkolić się, spędzać po 8 godzin w samochodzie, bo przecież wielokrotnie były to kursy Szczecin, Trójmiasto, Szczecin, Warszawa, tak? I żeby to wszystko jakoś oporządzić, nie? Więc jakby, wiesz, ten proces niszczenia naszego organizmu też nie wydarzył się w noc.
No tak? Oczywiście, było, że tak.
Że wiesz, i to jest ten element, który jest bardzo istotny w opowiadaniu jakby pewnych historii i pewnych założeń, że wiesz, o tyle, o ile Rzymu nie zbudowano w jedną noc i cały czas to wałkujemy, że jakby ten proces osiągnięcia celu, redukcji i tak dalej trwa i trwa i trwa i trwa, aż w pewnym momencie nagle jest taki klik i wszystko wydaje się, że wskoczyło na odpowiednie miejsce, tak jak u ciebie, tak? Gdzie wiesz, wykorzystałaś keto jako element do zwalczania stanów zapalnych i uregulowania stanów zapalnych. Być może, wiesz, w końcu to, że stany zapalne zjechały, wpłynęło na to, że realnie wchłanialność leków na tarczycy było dużo, dużo większe niż to, co było wcześniej, tak? Albo tak jak powiedziałeś, zmiana tych leków, nie? Że nagle okazało się, że wszystkie klocki w układance są na swoim miejscu i twoje ciało powiedziało, super, działamy, nie? I jakby, wiesz, ten proces po prostu zaskoczy. Ale, no wiesz, tylko, pracując...
Tylko wiesz, to też nie jest tak, że to był chwilowo, no bo to jednak trwało, tak? Te 3 czy 4 lata. No i w międzyczasie było też dużo frustracji, na pewno ludzie mają takie same problemy, a często chcą, żeby to się stało nagle, w miesiąc. Nagle w miesiąc cały organizm będzie już funkcjonował tak, jak powinien funkcjonować, a jednak te klocki budulcowe, to domino musi wrócić na miejsce. Te klocki muszą się do siebie dopasować. To nie jest proste i często trzeba właśnie szukać różnymi metodami.
No, dokładnie, to jest, wiesz, to co chciałem powiedzieć, czyli to, że Rzymu nie zbudowali w jedną noc, czyli w jedną noc nie osiągniemy celu, który chcemy osiągnąć i sukcesu, który chcemy osiągnąć, ale Rzym też nie zaczął płonąć w jedną noc, nie, wiesz, ten pożar wielki Rzymu, który się pojawił, to też był efekt tam wielu lat polityki, walki i tak dalej, więc jakby odnosząc to do naszego ciała, to jest dokładnie ta sama sytuacja. Nasze ciało nie rozjechało się w ciągu jednej nocy. Oczywiście są przeżycia traumatyczne typu wypadek, śmierć osoby bliskiej i tak dalej, które wpływają na to, że nagle jest pstryk i nasze ciało się rozjechało, bo był olbrzymi bodziec stresowy, który spowodował, że hormony zwariowały. Ale no, 90% przypadków to jest raczej długotrwały proces, w którym to, o czym mówiłaś na początku, czyli niedosypianie, niedojadanie, przejadanie się, przetworzona dieta, powoduje, że nasze ciało krok po kroku po prostu zaczyna się rozjeżdżać, nie? A dorzućmy do tego jeszcze później huśtawkę hormonalną i żywieniową spowodowaną tym, że wybieramy różne rodzaje paliwa i nasze ciało nagle dostaje zastrzyki tłuszczy, później dostaje zastrzyki węgli, później znowu w ogóle włączamy te węgle całkowicie, nie?
Tak, a później włączamy z powrotem.
I nie dajemy sobie czasu. Nie? To jest taki magiczny element, o którym my zapominamy, czyli ten czas. Tutaj Naval Ravikant, jeden z takich moich ulubionych biznesmenów, ma genialny cytat, jeżeli chodzi o to, i on tam mówi wprost, wiesz, jakby tam to w dosłownym tłumaczeniu to jest niecierpliwość w działaniu, ale cierpliwość w rezultatach. Nie? Czyli wiesz, im szybciej podejmiemy działanie w kontekście naprawy naszych błędów i naprawy tego, co zepsuliśmy, tym lepiej dla nas, natomiast w kontekście rezultatów naszego działania, no to już musimy być cierpliwi. To bardzo często ty jesteś doskonałym przykładem tej cierpliwości, że mogłeś keto rzucić 399 razy w przeciągu ostatniego roku, tak? Czy tam 360 razy, bo codziennie mogłeś rzucić, natomiast wiesz, ty codziennie wstawałaś i z uporem maniaka, dobra, powtarzam, aż no, znalazłaś się w punkcie, w którym jest klik i siedemnastka jest za tobą, tak?
tylko to był właśnie proces. Enjoy the process. Trzeba to sobie wbić w głowę, bo czasami jest tak, że my chcemy rezultatów teraz, zaraz, już. Jak coś nie przynosi rezultatów po tygodniu czy po dwóch, to rzucamy to w cholerę. Bo po co ja mam być na diecie, skoro mogę jeść ciastki?
I będę miał dokładnie ten sam efekt, tak? Bo jestem na diecie, nie chudnę, jem ciastki, nie chudnę, więc jestem w tym samym punkcie, tak? Ale to, że wszystkie inne procesy w twoim ciele zaczynają pracować na innym poziomie, bo w końcu pracujesz na dobrych źródłach, no to już jest nieistotne, bo przecież nie przybliża mnie to do mojego celu.
Tak.
Dobra, wracając do takiej tematyki nieco bardziej nieco przyjemnej i tak dalej, i tak dalej, i poruszając temat samego Magic Pill, to powiedz mi, ty jako osoba, która widziała setki badań Polaków i osoba, która realnie prowadzi szkolenia z interpretacji wyników lekarskich w gabinecie dietetyka i w pracy z klientem, to jakie najczęściej problemy, jeżeli chodzi o tą, wiesz, krew, nie? Czyli jak cytuję bardzo często Kuba Mawrisz, którego też pozdrawiamy, jak mówi Dexter, że krew nie kłamie, to jakie najczęściej problemy realnie w tej morfologii, w tej krwi Polaków się pojawiają, czyli taka najczęściej, najbardziej powtarzalne problemy, na które warto zwrócić uwagę, bo wiesz, wtedy nasi słuchacze powiedzą, o dobra, to skoro to jest tam 90% czasu, to być może ja jestem dokładnie w tej grupie i powinienem sobie to zweryfikować w taki lub inny sposób.
Tak, no to tych tutaj punktów wspólnych wśród Polaków jest naprawdę całkiem sporo. Pierwsze, na co dobrze by było zwrócić uwagę, to oczywiście poziom witaminy D3. I tutaj pomimo tego, że już chyba od 2 czy nawet 3 lat mówi się, że każdy Polak od września, czyli teraz już, powinien suplementować tą witaminę D3, no to w praktyce wygląda to tak, że większość osób niestety tego nie robi, a wiemy, że witamina D3 jest konieczna praktycznie do każdej reakcji, która zachodzi w naszym organizmie. A tutaj te niedobory są chroniczne, w lato teoretycznie witamina D3 nam się syntetyzuje przez skórę, no ale kto o godzinie 12 wychodzi na świeże powietrze, żeby ta witamina D3 się syntetyzowała? Większość osób niestety siedzi zamknięta w pomieszczeniach, często w zamkniętych biurach i nie syntetyzuje tej witaminy D3, więc tutaj na pewno warto by było zwrócić uwagę, żeby ona była suplementowana całorocznie, tak? Nawet w kontekście insulinooporności witamina D3 jest konieczna. I tutaj większość osób, nawet teraz po lecie, jak widziałam wyniki badań pacjentów, no to tą D3 ma na poziomie 20, może 30, pomijając już fakt zdrowia kości, tak? No ale tutaj jednak ona jest konieczna i do regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej i do właśnie aktywacji insuliny, no poprawy funkcjonowania układu krążenia, a jednak o tym zapominamy. Niby takie proste, a ciężkie. To jest raz. Dwa.
Ja sobie pozwolę przerwać na szybko, bo to jeszcze jest bardzo ważna kwestia, na którą musimy zwrócić uwagę. To fakt, że jeżeli popatrzymy sobie na wyniki i na to, co się dzieje obecnie, czyli w kontekście pandemii i koronawirusa, to niedobory witaminy D istotnie wpływają na zwiększone ryzyko śmiertelności bądź większych powikłań, jeżeli chodzi o zachorowanie na koronawirusa. Więc to jest kolejny jakby obecnie mega wysoki argument ku temu, żeby po prostu ją suplementować i weryfikować. Nie przerywam dalej.
To jak sprawdzać poziom. I też w drugą stronę często jak już ktoś suplementuje, to zaczynają przeginać w drugą stronę. Zdarzają się, że pacjenci przyjmują 20 czy 30 tysięcy jednostek dziennie przez 3 czy 4 miesiące i nie sprawdzają tego poziomu witaminy D3. Wiadomo, że ona nie będzie nie wiadomo jak toksyczna, no ale jeśli ktoś przyjmuje przez długi okres, no to negatywnie będzie oddziaływał na tą gospodarkę wapniowo-fosforanową. Więc zdrowy umiar w tym wszystkim powinien być. To witamina D3 to jedno. Niedobory witamin z grupy B to jest w ogóle pogrom. Większość osób ma niedobory, czy to witaminy B12, czy kwasu foliowego, a jeśli już suplementują, no to najczęściej suplementują niemetylowane, a jak wiadomo, no to już nawet 70% społeczeństwa może mieć mutację genu MTHFR, co powoduje, że nawet suplementacja nie będzie wpływała na wyrównanie tych poziomów. A tutaj no, oprócz tego, że witaminy z grupy B są ważne w kontekście funkcjonowania układu nerwowego, no to też będą nam obniżać ryzyko zachorowania na wszystkie choroby sercowo-naczyniowe, będą obniżać poziom homocysteiny. A najczęściej no to pacjenci mają tą homocysteinę na poziomie 20 czy 26, gdzie wiemy, że ta norma funkcjonalna to 7-8, czy tam 6-8. Jeszcze u pań no to tych folianów jest całkiem sporo kwasu foliowego, no bo jednak panie spożywają czy to jakieś tam różne sałatki, czy zielone koktajle, ale u panów to naprawdę pogrom, jeśli chodzi o niedobory witamin z grupy B, więc to kolejna kwestia. Z kolei u pań niedobory żelaza. I tutaj często, tak, paniom wypadają włosy usilnie i zazwyczaj mówią, że a, bo ja tak zawsze miałam, w sumie te włosy mi wypadają od zawsze, więc no taka moja uroda, a patrzysz na poziom ferrytyny i ferrytyna na poziomie 12, 13, 10. Tutaj już zazwyczaj u mężczyzn, no to oni dostarczają więcej żelaza nawet w stosunku do tego, ile wynosi zapotrzebowanie. Natomiast kobiety tego żelaza jedzą zdecydowanie za mało, co powoduje, że uszczuplamy też zapasy, które mamy. Spada poziom ferrytyny, żelazo nie jest magazynowane w wątrobie i najczęściej pierwszym objawem, w szczególności tutaj u kobiet, jest silne wypadanie włosów, tak? Pomijając fakt, że tutaj dużo wcześniej możemy zobaczyć te niedobory żelaza, badając samo żelazo i ferrytynę, ale głównie ferrytynę, niż te zmiany się pojawią w morfologii, bo zanim zmiany się pojawią w morfologii, to może mijać 5, a nawet 6 lat, a pomimo tego taka osoba może już odczuwać objawy niedoboru żelaza. Oprócz włosów ziemista skóra, nie, łamliwe paznokcie, taki blady wygląd, szybka męczliwość.
Tutaj też od razu, jak sobie porozmawialiśmy o żelazie i witaminach z grupy B, to oczywiście musimy nawiązać do naszych słuchaczy, czy to wegetarian, czy wegan, że to bezwzględnie są dwa elementy, które powinny być mocno diagnozowane i na które powinniśmy mocno zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o w ogóle działanie jakiekolwiek, bo tutaj wracając do metylacji, to właśnie trzeba zaznaczyć, że bardzo często spotykam się ja, pewnie ty też, że ludzie mają wywalony poziom B12 w krwi, bo suplementują jakąś multivitaminę i mają poziom 1400, no to jak jest 1400, no to fenomenalnie, bo przecież to znaczy, że jest jej dużo, tak? No to niestety nie do końca to tak wygląda, bo musimy wziąć pod uwagę, że miejsce witaminy B12 jest w komórkach, w tkankach i tak dalej, a nie w krwiobiegu, tak? Więc tu też musimy zaznaczyć, że o tym, co powiedziała Gosia, jeżeli mamy zaburzenia genu MTHFR i zaburzenia metylacyjne, no to wysoki poziom B12 jest skorelowany z tym, że nie będziemy używać w celach metabolicznych tej standardowej B12, czyli tej cyjankobalaminy, i tutaj bezwzględnie musimy się skupić na stosowaniu form metylacyjnych, czy to właśnie metylkobalaminy, adenozynokobalaminy, czy hydroksykobalaminy, i na to bardzo mocno zwrócić uwagę. No i to też realnie często wpływa właśnie na niedobory żelaza, tak? Czyli jakby stosowanie nieodpowiedniej formy witaminy B12, która nie jest używana później w tych procesach krwiotwórczych jako jeden z elementów kofaktorowych, nie?
Ale to naprawdę jest chroniczne i nagminne. Ktoś myśli, że jak zjada mięso, to często też ma optymalny poziom witaminy B12, no a musimy powiedzieć, że ona jednak pod wpływem temperatury nie jest zbyt stabilna. Więc nawet to, że ktoś je mięso i jest na diecie powiedzmy zwykłej, a nie wegańskiej czy wegetariańskiej, wcale nie znaczy, że tych niedoborów witaminy B12 nie ma. Więc tutaj tak naprawdę większość osób w stałej suplementacji albo w tej suplementacji okazjonalnej powinna uzupełniać jednak te witaminy z grupy B.
100%.
No i do tego jeszcze kwasy tłuszczowe omega-3. No nie oszukujmy się, ale Polacy jednak zbyt dużo tłustych ryb nie jedzą, więc nie mają skąd dostarczać. Jeśli mówisz komuś albo sprawdzasz, pytasz, z jakich olejów korzysta, olejów czy olei, olejów, no to zazwyczaj tak, prym wiedzie olej kokosowy, czy masło klarowane, czy olej rzepakowy, a nikt nie zwraca uwagi na podaż tych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Tak? Olej lniany w diecie Polaków nie jest zbyt popularny, nawet w tych kręgach teoretycznie prozdrowotnych, a tutaj podaż kwasów tłuszczowych omega-3, czy to z źródeł zwierzęcych, EPA, DHA w rybach, czy właśnie z oleju lnianego, będzie pozytywnie oddziaływało na te przewlekłe stany zapalne, tak? Też będzie pozytywnie oddziaływało na gospodarkę węglowodanową, no generalnie na wszystko.
Problem polega na tym, że stanu NNKT w naszym ciele nie jesteśmy realnie w stanie sprawdzić z morfologii. Nie? Tak. Bo tak byśmy wszystkim pokazywali, zobacz, tumanie, omega-3, tran albo więcej ryb. Tak? To znowu nas sprowadza do schematu śródziemnomorskiego, gdzie tam, jak popatrzymy sobie na basen śródziemnomorski Włochów, Hiszpanów, Chorwatów, no to wiesz, wystawianie się na słońce, siesty, jedzenie ryb i jedzenie produktów typowo z kuchni makrobiotycznej, no powoduje, że tam raz, że żywotność jest wysoka, a zdrowotność jest wysoka i niedobory, jeżeli chodzi o te kwestie NNKT, są dosyć niskie. Tak? A my jesteśmy w takim trochę czarnym dołku, jeżeli chodzi o to, na czym bazujemy w naszej diecie, bo świeże ryby to są z sezonu łowieckiego, czyli sezon łowiecki na ryby jest w okresie zimowym, nie w okresie letnim, więc jeżeli ktoś nad Bałtykiem spożywa świeżą rybę, to jest to świeża ryba z zamrażarki.
Tak. Że nie jest w ogóle popularne spożywanie ryb w Polsce. Większość pacjentów mówi, że nie lubi ryb. Ty też zresztą.
Ja mam bardzo ciekawą historię, jeżeli chodzi o spożywanie ryb, i ta historia wiąże się z ością w moim gardle, a druga historia wiąże się z tym, że jedyna ryba, którą mogłem jeść, czyli łosoś, i która mi przychodziła, skorelowana jest z tym, że byliśmy przed imprezą w knajpie i jadłem tagliatelle z łososiem i orzechami włoskimi, a później poszliśmy do City. To City to jest klub w Szczecinie. Jeden z takich nieco bardziej popularnych, ale nieco mniej ekskluzywnych klubów, możemy to tak nazwać. Tak. I poszliśmy do City na imprezę i piliśmy szoty przy barze i barman polał nam ostatniego szota tak zwanego Monte, czyli wódka o smaku orzecha laskowego i mleka. I po prostu żygałem tym łososiem z orzechami laskowymi i od tamtej pory i orzechy laskowe, i łosoś odpadły z mojego codziennego jadłospisu.
Przykre doświadczenie z czasów studenckich.
Chociaż ostatnio obchodziłem swoje 29. urodziny i z tego powodu zorganizowaliśmy grilla i moi przyjaciele ze Zgorzelca, których bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam, Dominiki i Agata, przygotowali, są kucharzami, są szefami kuchni, są genialnymi kucharzami, przygotowali na grillu tak zwaną kanapkę Rubena. W trochę takiej alternatywnej wersji, natomiast była to kanapka Rubena. No aż była to dosyć mocno suto zakrapiana impreza, a tym bardziej, że ja piłem tequila i trochę tej tequili wypiłem, to skończyło się to nocnym żyganiem. Wybaczcie, drodzy słuchacze, że tak mocno gadamy o żyganiu, ale kanapka Rubena była tak dobra, że musiałem do Dominika na następny dzień. Mówię, zrobiłeś tak zajebistą kanapkę, że smakowała mi nawet jak nią żygałem.
To rzeczywiście była wyborna kanapka, tak? Ale no, w dietetyce nie ma tematów tabu i tak jak o kupie, tak o żyganiu można rozmawiać.
Tak jest. No, to jakby wracając do naszego pięknego całokształtu pracy i dietetyki, to teraz jakby biorąc pod uwagę diagnostykę, o której powiedziałaś, to automatycznie wyszły nam top 3 suplementów, jakie byśmy wrzucili do diety Kowalskiego, czyli realnie rozumiem, że dla ciebie byłoby to D3, bo to jest oczywiste, dobrej jakości B-kompleks albo dobrej jakości multivitamina, tak? I kwasy tłuszczowe omega-3, jako takie must have'y bezwzględnie dla każdego na ślepo.
Zazwyczaj tak, no z tymi witaminami z grupy B można też przesadzić, ale zazwyczaj u 90% pacjentów się sprawdzi. Do tego można dorzucić jeszcze jakiś probiotyk, no bo wiemy też, że jednak zdrowie zaczyna się w jelitach, a większość osób z tymi jelitami w dzisiejszych czasach ma problem. Ciężko znaleźć osobę, która by dysbiozy nie miała, więc to taki czwarty czynnik. I zaraz wyjdzie nam, że typowy przeciętny Kowalski powinien 10 pigów spożywać w ciągu dnia. Ale swoją drogą ten twój suplement, Fitmaker, rzeczywiście większość rzeczy pokrywa. W jednej pigułce czy tam w trzech?
Wiesz, to historia tego suplementu w ogóle jest mega zabawna, bo Maciej z testosteronu, którego ja, chyba to będzie podcast, w którym jest najwięcej pozdrowień.
Tak.
którego też bardzo, bardzo, bardzo pozdrawiam, konsultował ze mną skład pewnego suplementu. I oczywiście on mi nie powiedział, jakiego suplementu, tylko wysłał mi, wiesz co, bo w sumie ty polecasz, Marek, najczęściej takie i takie rzeczy, to, więc byśmy zrobili coś takiego, co byś tam jeszcze dorzucił? A ja mówię, wiesz co, no nie, no aż byśmy nie dali, bo nie, ale wolę różeńca, do różeńca możemy dodać sobie panach to. No i tam jakby po wielu rozmowach powiedział spoko, po czym pół roku później wysyła mi wizytówkę, jak, znaczy tam wizualizację, naklejki, nie? Fitmaker. No ja mówię do Maćka, mówię, ale co to jest? A Maciek do mnie mówi, no to ten suplement, o którym kiedyś pisaliśmy. Ja mówię, czyli tak mnie wzięłeś pod H. Nie? On mówi, no to tak, delikatnie. Także jest to bardzo, bardzo przemyślany stack. Ja jestem z niego super dumny, naprawdę jestem z niego super dumny, mimo tego, że wyszedł mocno spontanicznie i kompletnie nie był to jakkolwiek przemyślany zabieg z mojej strony, bo Maciek to tam jak dobry szachista planuje 350 ruchów do przodu, ale realnie jestem z niego mega zadowolony. No i osobiście, jeżeli chodzi o to, co ja teraz stosuję, no to zamiast B-kompleksu leci u mnie Fitmaker. Tak? Leci. Tym bardziej, że jeszcze w tej wersji V2 pojawiła się witamina B2 w formie koenzymatycznej, czyli już ta, która bezpośrednio wchodzi jako kofaktor do naszych tkanek i do całych przemian metabolicznych.
Tutaj przy witaminie B2 warto wspomnieć, że często barwi ciuśki na żółto i pacjenci są przerażeni, dlaczego zaczynają sikać na fluorescencyjnie.
Tak, to jest i to też jest jedno z pytań, które bardzo często dostaję. Po zażyciu takiego i takiego B-kompleksu mam bardzo żółty mocz. Czy ja to, jaki, gdzie leży problem? Dokładnie w tym, co powiedziała Gosia. Dobra,
ewentualnie jeszcze, no.
No mów.
O B3 często też pacjenci mają ten efekt flash. I taka anegdotka, kiedyś mój pacjent właśnie, swoją drogą bardzo duży hipochondryk, ale bardzo przyjemny, wziął witaminę z grupy B, zrobił się cały czerwony, pojechał do szpitala na SOR, bo nie wiedział, co się z nim dzieje. No i w szpitalu stwierdzili, że ma raka. Dzwoni do mnie, pani Małgosiu, bo ja mam raka, co ja mam teraz zrobić? Ja mówię, ale o co chodzi? Przecież widzieliśmy się w zeszłym tygodniu i wszystko było ok, a nagle ma pan raka? No tak, bo ja się zrobiłem cały czerwony i pojechałem do szpitala i oni powiedzieli, że mam jechać szybko na ten oddział onkologiczny, bo to jest rak. Ja mówię, dobra, co pan brał? No i mówi, że no ja wziąłem te suplementy, ten kompleks witamin z grupy B. Mówię, dobrze, spokojnie, proszę odczekać 30-40 minut, wszystko zejdzie. Dzwoni za godzinę, pani Małgosiu, bo mi wszystko zeszło, to znaczy, że nie mam raka? Nie.
To z niacyną tych historii jest multum. Myślę, że każdy, ktokolwiek, kiedykolwiek polecał, przepisywał B-kompleks swoim pacjentom, to dokładnie to przerabiał. I nawet właśnie Maciej zmieniał w poprawionej wersji B-kompleksu, że tej niacyny jest nieco mniej, żeby było bez efektu flash. Nie? To są z tymi B-kompleksami, to są dobre historie. Naprawdę są udane, a już szczególnie jeżeli jakiś pacjent jest, nie chciałbym go nazwać hipochondrykiem, ale jeżeli jest bardzo przewrażliwiony na punkcie tego, co się dzieje z jego organizmem, bądź mocno obserwuje swoje zmiany, to też miałem takie 2 czy 3 historie, że pacjenci jechali do szpitala i od tamtej pory wrzucam w uwagach do B-kompleksu, że można spodziewać się takiego i takiego efektu, jak właśnie kolorowe kolokwialne siuśki, bądź, jak to brzmi niemedycznie, siuśki.
Siuśki, mocz.
Mocz. I zaczerwienienia na ciele, które wynikają z tego, że po prostu niacyna wpływa na to są chyba na receptory histaminowe, nie?
Tak, mi się wydaje. Tak.
Nasila działanie receptorów histaminowych. Dobra, Gosia, jeżeli chodzi o te, abstrahując od tych top 3, nie? Czyli o tych, o których sobie tam powiedzieliśmy, D3, omega-3, B-kompleks, to czy masz jeszcze jakieś produkty, które realnie u Ciebie pojawiają się, no załóżmy 9 na 10 rozpisek, jako coś, co bardzo często, na czym bardzo często pracujesz?
No kwasy tłuszczowe, omega-3 mówiliśmy sobie, często adaptogeny. I to w zależności od danej osoby, tak jak mówiłeś, no to najbezpieczniejszy będzie jednak ten różeniec górski, pomimo tego, że prym wiedzie ashwagandha, no ale ona w wielu przypadkach się nie sprawdzi, o czym mówisz w swoim programie o adaptogenach, więc to będzie to. Często też laktoferyna, która wbrew pozorom bardzo fajnie będzie zwiększała przyswajanie żelaza, no i będzie tutaj promowała to działanie bifidogenne bakterii. I myślę, że to takie 5 suplementów, które zazwyczaj są. Dalej to już w zależności od tego, z czym dana osoba ma problem. Tak, często tutaj pojawia się problem z bezsennością, więc wspomagająco, czy to może posłużyć melatonina, czy L-teanina, czy magnez w formie taurynianu w ogóle działa rewelacyjnie u wielu pacjentów. Często też pacjenci mają niedobory selenu czy cynku, jeśli mają problemy z tarczycą. Generalnie ten selen w naszym społeczeństwie też jest dosyć niedoborowy, no bo jednak gleba bogata w selen w naszej szerokości geograficznej nie jest, a orzechy brazylijskie, które jemy, z tego co kojarzę, były badane chyba na Uniwersytecie w Łodzi, no i tam też wyszło, że zawierają śladowe ilości selenu, a nie tak jak się mówi, że wystarczą 3 orzechy brazylijskie, żeby rzeczywiście tutaj to zapotrzebowanie na selen uzupełnić, bo na rynku orzechy brazylijskie nie są z Brazylii, tylko z Boliwii, a tam gleba w selen bogata nie jest.
No tu faktycznie musimy zwrócić uwagę na to, że niestety bardzo często te superfoods, które do nas trafiają i które realnie powinny być tymi superfoodsami, no nie do końca nimi są, jakby te wartości, które wynikają ze stosowania superfoods, no niestety nie są takie, jakbyśmy oczekiwali, nie dają nam tych rezultatów, które byśmy oczekiwali w kontekście ich stosowania, czyli te popularne jagody acai chociażby, tak? Chociaż myślę, czy tam acai, które już stracą powoli prym. Natomiast wiesz, my tak naprawdę w Polsce mamy zajebiście dużo superfoodsów i bardzo często o tym zapominamy, że nasza kuchnia makrobiotyczna, stosowanie produktów, które są popularne w naszym kraju i które możemy spokojnie zakupić na świeżo, no są źródłem naprawdę genialnych rzeczy. Czyli jak sobie popatrzymy przecież na skalę ORAC, no to nasza polska aronia w skali ORAC przoduje, jest praktycznie na samym szczycie tej skali, tak? Jeżeli chodzi o zawartość czynników antyoksydacyjnych, a bardzo rzadko spotykam się z tym, żeby ktoś stosował aronię, jadł aronię albo używał jej w swoich codziennych jakby planach, tak?
Oczywiście, tak samo jak porzeczki, tak samo jak siemię lniane. Tutaj zazwyczaj jak ktoś ma do wyboru chia czy siemię lniane, no to wybierze jednak
chia.
Nasionka chia, tak? Czy nie wiem, nawet resveratrol, który jest obecny, czy to w jagodach, czy w winogronach, też nie jest zbyt często w rozpiskach zauważalny. Więc tutaj rzeczywiście troszkę idziemy w stronę tą egzotyczną, a zapominamy, co mamy na rynku rodzimym.
No to mnie właśnie jakby to trochę martwi, że my zapominamy o tym, czym nasz kraj płynie, mlekiem i miodem płynący, tak? Że naprawdę jest sporo produktów, które możemy sobie wprowadzić, na których możemy pracować i których możemy używać w kontekście budowania naprawdę planów dietetycznych czy schematów żywieniowych napakowanych w antyoksydanty, w rzeczy, które wspierają procesy neurologiczne, regeneracyjne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu jest tego naprawdę sporo, więc jakby na to musimy, temu warto się przyjrzeć i o tym warto pamiętać. Jeszcze zanim sobie będziemy, znaczy ja wiem, że ty jesteś mocno zajęta i masz ograniczony czas na rozmowę, więc jeszcze chciałbym ci zadać dosłownie dwa pytania i
spokojnie.
Jedno jest dosyć drażliwe, ale przed rozpoczęciem naszej rozmowy zadałem ci pytanie, czy mogę o to ciebie zapytać i chciałbym porozmawiać o tym, jak w kontekście twojej pracy, ciebie i rozwoju ciebie jako zarówno osoby, jak i zarówno specjalisty, jakim bezwzględnie jesteś, wpłynęła pewna sytuacja, która była, to chyba z 2018 roku, z tego co pamiętam, która...
Wymazałam tę datę z pamięci.
Która bardzo mocno wpłynęła na cały świat dietetyczny w Polsce, łącznie z tym, że wiesz, pojawiały się artykuły na Wirtualnej Polsce i Onecie, że Gosia Ostrowska i Jakub Mawrycz wyleczyli autyzm. I ja kompletnie nie chcę się skupiać na tej aferze, kompletnie nie chcę skupiać się na tym, co tam zostało powiedziane, jak to zostało odebrane, co wy tak naprawdę mieliście na myśli i tak dalej, i tak dalej, bo to jest sprawa, która dla mnie, wiesz, bardzo mocno wiąże się z tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli w kontekście ego, nagłaśniania, wytykania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jakby nie interesuje mnie to, bo kompletnie nie zmienia to, nie wprowadza to nic pozytywnego w moim życiu. Ale chodzi mi o to, jak taka sytuacja, czyli nie wiem, czy mogę to nazwać w skali porażki, ale jakby coś w tym stylu, jak to realnie wpłynęło na ciebie jako specjalistę, jako osobę? Czy to miało większy oddźwięk na tym, co zaczęłaś robić, jak zaczęłaś pracować i funkcjonować, czy raczej przeszło to u ciebie jakby, wiesz, na zasadzie stało się, dobra, i karawana jedzie dalej?
Właśnie, może porażki to bym aż tak ostro tego nie nazywała, ale pewien błąd informacyjny jak najbardziej tam wtedy wystąpił. No i cały czas się mówi o tym hejcie w internecie i ten hejt wtedy to był po prostu wiadro zimnej wody wylane na moją głowę. Było tak, że rzeczywiście te artykuły krążyły wszędzie, tak, i na WP, i na gazeta.pl, i w ogóle cały Facebook, cały światek dietetyczny tym żył, a co było po prostu spowodowane tym, że Kuba dostał pewną informację, mocno się nią podjarał, no i w przerwie szkolenia stwierdził, że sklei posta, więc na pewno w przypływie emocji to jest nauczka na przyszłość, żeby żadnych informacji, które mogłyby być kontrowersyjne, nie publikować bez dokładnego przemyślenia, bo fakt faktem rzeczywiście zostało tam użyte złe słowo. No i ja po prostu gdzieś tam w tym całym procesie uczestniczyłam pomocy temu chłopcu, a koniec końców wyszło zupełnie inaczej niż miało to wyjść, no bo są tak pewne informacje, wiemy, że teoretycznie autyzmu się nie leczy, no ale każdej innej jednostki chorobowej też kiedyś byśmy nie wyleczyli, tylko tu chodzi o to, żeby wspomagać funkcjonowanie takich osób. No i rzeczywiście jak to wiadro pomyj i wiadro hejtu się na mnie wylało przede wszystkim, no bo ja tutaj byłam głównym czynnikiem spustowym, no to myślałam sobie, żeby to rzucić w cholerę. Pizdu, koniec z dietetyką, zmieniam zawód i tak dalej, i tak dalej. No i myślę, że do tej pory gdzieś tam to na mnie wpłynęło, no bo za bardzo na mediach społecznościowych nie jestem obecna, tak? Nie kreuję nie wiadomo jakich zasięgów na Instagramie czy na Facebooku, ze względu na to, żeby właśnie nie napisać przypadkiem czegoś, co by się spotkało z kontrowersjami i co mogło znowu by wywołać taki efekt.
Kurczę, to wiesz, to tak naprawdę szkoda, bo dla mnie jesteś zajebiście wartościowym dietetykiem, bardzo dobrym specjalistą i abstrahując od tego wszystkiego, to jeszcze jesteś niesamowicie dobra merytorycznie. Myślę, że polskie social media cierpią na deficyt ludzi, którzy a nie potrzebują poklasku w kontekście publikowania, dla samego publikowania, typu wiesz, wypnę dupę i pokażę białko, tak? I w ten sposób. Natomiast ja jakby po części to rozumiem, bo ten hejt w naszym świecie, albo w ogóle w świecie jest tak olbrzymi, że to jest jakaś masakra. Nie? I ja zawsze mówię, że tak naprawdę w ogóle nigdy nie wchodzę w dyskusję, nie włączam się, nie biorę udziału w takich rzeczach, bo moje życie jest za krótkie i moje życie jest zbyt piękne, żeby się martwić takimi rzeczami. Mam zbyt dużo projektów, nad którymi chcę pracować i ludzi, z którymi chcę rozmawiać, żeby się martwić takimi pierdołami. Natomiast wiesz, jakby no, to był dosyć niefortunny dobór słów i oczywiście problem polega na tym, że gdzieś tam wiele osób bardzo niekorzystnie bądź nie lubiło, bądź nie lubi marki waszej firmy, waszej poradni i myślę, że po prostu wykorzystało ten moment, żeby wbić grubą szpilę, czy nawet bym powiedział, wiesz, igłę wielkości chirurgicznej igły na zadek konia, żeby po prostu w jakiś sposób wpłynąć negatywnie na odbiór tego, co wy robicie.
Oczywiście, no to było tak, że tam padały słowa, że chcemy się dorobić na biednych, sfrustrowanych rodzicach i tak dalej, że to tylko po to, żeby naciągać, a zupełnie miało to mieć inny oddźwięk. Bardziej to było w kontekście takim, że rzeczywiście pomimo tego, że wiadomo, że autyzm jest różny, są różne czynniki, które wywołują ten autyzm, to nie jest tak, że tylko jedna, jedyna rzecz będzie wpływała, czy dziecko będzie miało te zaburzenia, czy też nie. To bardziej chodziło o to, żeby dać nadzieję, że da się wspomagać, tak? I te dzieci mogą być naprawdę wysoko funkcjonujące.
Tu jakby ja mam, mój przyjaciel ma syna, którego stwierdzono pewne spektrum autyzmu, tak? I on tak olbrzymią pracę, jaką wykonali w kontekście neurologicznym, zarówno na poziomie diety i suplementacji, jak i na poziomie pracy ze specjalistami od neurolingwistyki, od rozwoju i tak dalej, i tak dalej. I to po prostu, wiesz, jaki jest progres wykonany przez tego dzieciaka, to jest coś niesamowitego. Wiesz, to ja z perspektywy swojej, jako osoba, która siedzi i obserwuje pewne rzeczy, pewne problemy, takie jak, wiesz, choroby autoimmunologiczne, których realnie nie da się przecież wyleczyć, tak, bo nie jesteśmy w stanie wyleczyć Hashimoto, nie jesteśmy w stanie wyleczyć choroby Crohna, nie jesteśmy w stanie wyleczyć autoimmunologicznego zapalenia stawów, łuszczycy, jakkolwiek sobie to będziemy, cokolwiek będziemy sobie wrzucać w łatę autoimmunologii, to przecież to, co robimy, nasz styl życia, nasza praca, dieta, suplementacja, jako nasza praca w sensie osób, które cierpią na te zaburzenia, no, może doprowadzić do bardzo długotrwałej remisji tych problemów i zniwelowania objawów praktycznie do jakby minimum albo do całkowitego braku występowania objawów, tak? I uważam, że o takich rzeczach trzeba rozmawiać, uważam, że takie rzeczy trzeba zwracać uwagę, bo wiesz, tak jak ja obserwuję właśnie Patryka, który w kontekście pomocy swojemu synowi robi dosłownie wszystko, dosłownie, to są, wiesz, wszystkie badania, on pracuje z Justyną Posłuszną, sprawdza każdy możliwy kamień, podnosi, wiesz, go i szuka tej opcji, jak tylko można pomóc swojemu dzieciakowi, to te rzeczy, w których możemy zwrócić uwagę, że są pewne modele, są pewne schematy myślowe, które mogą pomóc, które dają pozytywny feedback, jeżeli chodzi o rozwój takich osób, bądź nawet doprowadzają do tego, że, wiesz, orzeczenie o tym, że jakby jest autyzm, zostaje cofnięte, bądź zostaje zmienione, bądź cokolwiek, to, wiesz, to warto na to zwrócić uwagę. Mi strasznie jest przykro, jeżeli ja obserwuję, wiesz, takie rzeczy, że ktoś chce dobrze, a zostaje odebrany w zupełnie zły sposób i wylewa się na niego wiadro pomy i generalnie wylewa się na jego wiadro hejtu, tym bardziej, że wiem, że staracie się wykonywać naprawdę olbrzymią i dobrą robotę. I wiesz, natomiast z drugiej strony zawsze dobrze, że takie wnioski są wyciągnięte, żeby, wiesz, umiejętnie podchodzić do pewnych rzeczy i weryfikować pewne rzeczy, które się mówi, tym bardziej, że niestety internet w dzisiejszych czasach jest dosyć ciężkim medium przekazu, nie? Bo nie zapomina.
Tak, nie zapominaj, nauczka na pewno na przyszłość, żeby 3 razy czy nawet 4 razy przemyśleć coś, zanim się opublikuje, ale rzeczywiście no, tutaj to było w kontekście właśnie tego, że rzeczywiście można cokolwiek zrobić i akurat ten nasz chłopiec, to nawet sam tata opowiadał, tak, że zazwyczaj było tak, że nawet jak się coś działo jego siostrze, no to tam w ogóle nie było empatii, a jechali gdzieś tam autostradą i była przejechana sarna, no to siostra się nie przejęła, a on, gdzie nigdy wcześniej nie wykazywał empatii, w pewnym momencie zaczął mówić właśnie do taty: tato, ale dlaczego tak się stało? Przecież tą sarnę boli. Czy my możemy jej jakkolwiek pomóc? Bo przecież nie możemy jej tak zostawić. Czy nie wiem, jak mama mi wysyłała filmiki, że on zaczyna jeździć na nartach, że zaczyna rysować, no to ci przynosi gdzieś tam taki feedback, że to, co robisz, rzeczywiście ma sens, pomimo tego, że wcześniej spłynęło wiadro pomyj.
Są takie momenty w naszej pracy, które powodują, że, wiesz, jeżeli zapominasz, po co to robisz, jeżeli zapominasz tak naprawdę, jaki jest cel tego, tym bardziej, że ty siedzisz w tej dziedzinie naszej nauki, która jest naszej dyscypliny zawodowej, która jest dosyć istotna, czyli w dietoterapii zajmujesz się kontekstem typowo dietoterapeutycznym, to są takie momenty, gdzie jest pstryk i mówisz, to jest właśnie ten mail, albo dokładnie ta wiadomość, albo to zdjęcie, które powoduje, że wiesz, dlaczego to robisz, po co to robisz i wiesz, dlaczego kosztuje cię tyle nerwów i tak naprawdę tyle stresu. Nie? I dlaczego jesteś gotowa przyjąć to wiadro pomyj na głowę, mimo wszystko.
Tak, no ale fakt faktem, że hejtu w internecie jest za dużo. Zdecydowanie za dużo i czasami mają zły wydźwięk, tak? Bo nie wiem, pomylisz się, źle skonstruujesz zdanie i to już może wpłynąć rujnująco na twoją całą karierę.
Ja to zawsze powtarzam w najprostszy możliwy sposób. Nie? Wiesz, niestety trzeba mieć grubą skórę i bardzo mocno opracować nad tym, co się robi i kompletnie nie zwracać uwagi na to, co jest, wiesz, mówione gdzieś tam dookoła i jakkolwiek, bo wiesz, tak naprawdę my mamy być dobrze odbierani przez ludzi, z którymi pracujemy, mamy pomagać ludziom, którym pracujemy, a nie być dobrze odbierani przez społeczeństwo, tak? Cytując klasyk, nie jestem zupą pomidorową, żeby mnie wszyscy lubili.
Tak, jak mawia moja mama, jak ktoś ma miękkie serce, to musi mieć twardą dupę.
100%. I wiesz, wchodząc już, zatrzymując się przy tej sferze takiej trochę przemyśleniowej i sferze filozoficznej, to takie jedno pytanie, które ja teraz zadaję praktycznie wszystkim swoim gościom, to jeżeli mogłabyś umieścić jedno hasło na takim wielkim billboardzie, który wiesz, zobaczyliby wszyscy, nie? I bez względu, czy to hasło będzie dotyczyło tego, czym się zajmujemy, tego, czym ty się zajmujesz, czy samego kontekstu życiowego, to co byś chciała na takim billboardzie umieścić?
Jedno słowo. Zwolnij. Filozoficznie to zabrzmiało.
Znaczy dla mnie ma to olbrzymi sens, bo zresztą jak to powiedziałaś, to od razu popatrzyłem na wielką kartkę, która wisi centralnie, na wprost mnie jest napisane zwolnij ze wszystkim.
Tak.
Zwolnij ze wszystkim, nie? Więc dla mnie ma to olbrzymi sens. Mam nadzieję, że nasi słuchacze wyciągną z tego to, co potrzebują i być może ktoś będzie jechał samochodem, śpiesząc się na spotkanie, wiesz, jadąc pakę 9 po zaludnionej drodze i usłyszy od Gosi Ostrowskiej zwolnij, pociśnie po hamulcach i komuś uratuje życie. Albo z kolei ktoś pomyśli sobie w firmie, że wcale mi się nie śpieszy z tym projektem.
Wiesz, to ma takie szeroko pojęte znaczenie, bo myślę, że pomimo tego, że ten, wracając do koronawirusa, lockdown wielu osobom nie pasował, to ja zauważyłam nawet po swoich pacjentach, że wiele osób doceniło, że właśnie w końcu zostali w domu, zobaczyli, że mogą zwolnić, nie muszą tak zapierdzielać, no bo nie oszukujmy się, ale w dzisiejszych czasach panuje niejako wyścig szczurów, tak? Wszyscy chcą więcej, chcą lepiej, chcą szybciej, a to, że nas zamknęli w domu, spowodowało, że większość osób zwolniło, po prostu. Wyłączyło się, zaczęło dbać o siebie właśnie, zaczęło się wysypiać, zaczęło lepiej jeść, co w konsekwencji zdrowotnie, jeśli chodzi o samopoczucie, przyniesie doskonałe rezultaty. I to zwolni. Każdy może przemyśleć na swój własny sposób, w jakim kontekście musi zwolnić.
Tak, tu mi się zawsze z wyścigiem szczurów kojarzy taki stary, stary kawałek rapowy rapera Tede, gdzie jest właśnie w refremie człowiek tu wyścig szczurów do szklanych domów i szarych murów, z szarych murów, przepraszam. To tak jest, natomiast no faktycznie ja zresztą, my się widzieliśmy świeżo po pandemii w Szczecinie, chyba w kwietniu, w maju. I rozmawialiśmy o tym, że ja w trakcie pandemii miałem wysyp ludzi, którzy chcieli pracować nad sobą, bo powiedzieli, że w końcu mają czas, żeby się zająć sobą i swoim zdrowiem i skupić się na tych wszystkich aspektach, o których my dzisiaj rozmawiamy, tak?
Tak, bo w końcu nie trzeba było wstać o 6 i stać godzinę w korkach w Warszawie, żeby dojechać do pracy i później godzinę w korkach, żeby wrócić do domu i suma summarum cały dzień przepadał będąc w pracy, a ludzie na pracy zdalnej docenili, że mogą sobie ugotować coś smacznego, nie muszą iść na przysłowiowego hot doga na Orlen, tylko rzeczywiście tutaj ma to sens i jeszcze jak to poprawiło ich samopoczucie, no to kontynuują to często do tej pory.
Tym pięknym przesłaniem zwolnijcie wszyscy. Kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Gosia, bardzo Ci dziękuję za Twój czas, dziękuję Ci za tą rozmowę. Myślę, że wiele osób wyciągnie z tego naprawdę dużo użytecznych informacji. Mimo tego, że rozmawialiśmy o tym, czym ja się też zajmuję na co dzień, to dużo rzeczy powiedzieliśmy takich, o których jeszcze nie rozmawiałem w swoim podcaście, za co ci dziękuję. I mam nadzieję, że jeszcze nagramy kilka różnych innych odcinków.
Ja również dziękuję i mam taką samą nadzieję. Miło było cię usłyszeć.
Dziękuję bardzo i pa, pa.
Do usłyszenia.